Nasze refleksje tak biegną wokół uroczystości Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego. Chcemy niejako tak pozytywnie rozpatrzyć te tajemnice świętych obcowania i może tak wprowadzając w dalszą część naszego spotkania z Ojcem, no chciałbym tak zapytać, wokół nas jest wielu świętych, także tych, których Kościół wyniósł na ołtarze. Oni nam patronują, także i ci patroni dnia dzisiejszego. Może nie do końca ich znamy. A dzieje się tak niestety dzisiaj, że może łatwiej jest gdzieś tam się, prawda, skłonić ku jakimś tam bzdurom, typu jakieś horoskopy, jakieś tam inne przesądy, coś takiego, zamiast skorzystać z tego wielkiego bogactwa opieki, wstawiennictwa, także i prowadzenia dobrą drogą, jakie przecież mamy u świętych.
Tak, to znaczy, to jest generalnie problem wiary, całego kontekstu wiary, która jest oparta na takim poważnym podejściu, która jest oparta na podejściu etycznym, na podejściu zakładającym wyrzeczenie się własnego egoizmu. Takie podejście jest właściwe, ale ono jest trudne. Być może dlatego ta piękna droga świętości, wiary, uczestnictwa w misterium Kościoła jako ciała mistycznego jest tak lekceważona czy odrzucana, bo ona jest, bo to jest miłość jest trudna. To jest tylko i wyłącznie droga miłości. Tam nie ma żadnych możliwości, żadnego kompromisu, żadnego oszustwa, manipulacji. To, do czego egoizm człowieka jest skłonny i dlatego ludzie wybierają drogi na skróty, drogi nie wąskie, piękne i wąskie, trudne, ale drogi szerokie, łatwe, lekkie i przyjemne. I nawet religie, nowe formy religii, pseudoreligii, jak scjentologia, jak New Age, jak są konstruowane właśnie według tej ludzkiej pożądliwości, ludzkiego egoizmu, ludzkiej pożądliwości poznania, mocy. A nasza wiara jest, i to orędzie jest wyrażone choćby w kazaniu na górze, jest taka najczystsza, taka najdoskonalsza. Naprawdę jest to wiara, jest to najpiękniejsza i najtrudniejsza, najdoskonalsza droga. I chociaż ona jest rzeczywiście najbardziej owocna i wielu ludzi się o tym przekonuje gdzieś dopiero po tych okrężnych drogach, kiedy wejdzie na te błędne drogi ducha, no to jednak jest trudna i ten aspekt trudności, walki, wyrzeczenia, decyzji radykalnej, nieodwracalnej, po tym wierności tej decyzji, no wiele osób odstrasza, prawda? I dlatego myślę, że ten jest, trzeba też mówić o trudnym aspekcie naszej wiary, bo przecież nawet ten dzień zaduszny, to jest przecież z jednej strony jest to dzień refleksji nad śmiercią, zjawiskiem też trudnym, bolesnym, z drugiej strony pomoc tym zmarłym jest też modlitwą, ofiarą, ekspiacją, co też nie jest łatwe, też właśnie zakłada walkę z egoizmem, wyrzeczenie się tego egoizmu w bardzo prozaiczny sposób, nawet w pokonaniu własnego lenistwa, wyjścia z domu, pójścia na cmentarz. I myślę, że to też na to trzeba zwracać uwagę, a nie ulegać, bo jest taka tendencja, żeby właśnie zmienia się religię pod gusta ludzkie, pod gusta, skoro dzieci lubią Harry'ego Pottera, który jest takim rzeczywiście takim magiem czerpiącym z własnej mocy, no to fajnie, akceptujmy to, prawda? Nie prostujmy tych dróg, no bo się dzieci obrażą, bo się rodzice obrażą, którzy też są egoistami. Dzieci często są też takimi małymi egoistami w całej oczywiście swojej wrodzonej szlachetności, niewinności. I zamiast wychowywać, prostować te drogi, to my jakby zaniżamy ten poziom. Myślę, że to jest ten problem też, który się pojawia w tym kontekście, o którym dzisiaj mówimy. I także eschatologia, sprawy ostateczne. Wspomniałem o tym, że reinkarnacja, bardzo popularna, coraz popularniejsza doktryna eschatologiczna, dotycząca spraw ostatecznych, jest rzeczywiście bardziej bliska ludzkiemu egoizmowi. Człowiek nie musi decydować nie musi wybierać, nie musi nawet, no właśnie, w jakiś sposób wyrzeka się tego zła, bo nic mu nie grozi, on będzie sobie ewoluował gdzieś tam i kiedyś się może udoskonali, prawda? Jest to bardzo po linii ludzkiego egoizmu. I myślę, że ten ludzki egoizm właśnie też wybiera też takie koncepcje, które mu odpowiadają także w sferze religii.
No tak, król Anglii Henryk VII, zdaje się, tak, nie mógł się pogodzić z tym, że że małżeństwo jest nierozerwalne, no to utworzył swój własny kościół, pozabijał te żony, pościnał, prawda? Ktoś inny gdzieś tam nie mógł się z tym pogodzić, było mu wygodnie, no to zmienił wyznanie. Dzisiaj to, o czym ksiądz powiedział przed chwileczką, nie muszę się nawracać, nie mogę robić, żyć jak mi się chce, najwyżej pobędę przez parę tygodni gąsienicą w tym wcieleniu reinkarnacyjnym jakimś tam, jako gąsienica będę się wzorował, zachowywał, to pewnie znowu będę jakimś tam. Tego typu egoistyczne zachowania, które tak de facto na pewien czas one odsuwają ten problem, który człowiek musi sobie rozwiązać. To znaczy pytanie, co jest po tej drugiej stronie, i one na pewien czas to odsuwają, bo rzeczywiście przyjdzie zawsze w życiu taki punkt, gdzie stajemy wobec tej rzeczywistości i tam już wszystkie te nasze egoizmy, te nasze jakieś tam próby ominięcia tego, one bledną, one się rozsypują. No i co wtedy?
No, wtedy może być czasami za późno, bo to nie jest tak, że z każdego zła automatycznie jest wyprowadzane dobro. To dobro musi przede wszystkim Bóg wyprowadzić z tego zła czy z błędu, a ja muszę chcieć jeszcze też sam jakby wyjść z tego błędu czy zła, w które wpadłem. Bardzo często pomija się tutaj aspekt ludzkiej wolności, że to... Że człowiek będzie się tak od razu nawet na błędach czy na popełnianym złu uczył. Niekoniecznie może stawać się jeszcze bardziej zły, jeszcze bardziej zatwardziały, więc to nie jest takie pewne. I dlatego katolicyzm czy chrześcijaństwo mówi o unikaniu zła, unikaniu grzechu. W ogóle jest to jeden z nielicznych dzisiaj takich, nawet w skali światowej, systemów religijnych, które nazywa dobro i zło po imieniu, które każe wybierać między dobrem a złem. Bo właśnie te koncepcje orientalne, te koncepcje, które są dzisiaj modne, koncepcje także New Age, neognostyckie, magiczne, one nie traktują zła poważnie. I traktują zło jako element pewnej kosmicznej gry, pewnych energii bezosobowych, struktur bezosobowych i tym samym jakby osłabiają pewną czujność tak bardzo konieczną, aby właśnie uniknąć zła, bo zło, by go uniknąć, i to jest jakiś wybór, to musi być wcześniej nazwane po imieniu, musi być określone, stąd właśnie to jest to, o czym dzisiaj mówiliśmy, o konieczności pewnej jasności w sferze dobra i zła, w sferze eschatologii, w sferze teologicznej. To jest bardzo potrzebne, żeby nie było tych złych decyzji, gdzie człowiek być może czasami może być mądry po szkodzie, jeżeli zdąży, jeżeli nie pójdzie za daleko i jeżeli zechce. I jeżeli Pan Bóg mu pozwoli, chociaż Pan Bóg przeważnie pozwala, Pan Bóg jest, jego miłosierdzie jest nieskończone, ale człowiek nie zawsze na to miłosierdzie odpowiada. Czasami jest już tak zmęczony, tak skołowany, a szatan, który go zwiódł, do samego końca walczy, żeby człowiek jednak nie wyszedł z tej pułapki. Prawda? To też trzeba brać pod uwagę. Ja ciągle podkreślam jednak znaczenie tego kuszenia, tego zwodzenia duchowego i to, że szatan jest... zabójcą, jest mordercą, jest kłamcą. Chce człowieka doprowadzić do upadku w taki sposób, żeby człowiek z tego upadku nie wyszedł, prawda? Żeby stał się właściwie taką istotą już przegraną, a może nawet po prostu no potępioną także, no bo gdzieś człowiek w tym zamęcie może wybrać zło albo nie wybrać dobra, skołowany, zmęczony, oszukany, zwiedziony, rozczarowany sobą, w jakiś sposób Bogiem, egoistycznie. I dlatego tak bardzo ważne jest promowanie tej jasnej drogi, prawda? Jasnej drogi opartej o jasne kryteria, gdzie wybór wtedy jest prostszy. On nigdy nie jest prosty i to jest to, co w pierwszej części naszej rozmowy powiedzieliśmy, że to jest trudna droga, wąska droga, że trzeba umrzeć dla siebie, że trzeba nieść ten krzyż na każdy dzień, że trzeba przyjąć prześladowanie. Także no, niesłuszne obelgi i tak dalej. To wszystko jest los, to jest los chrześcijanina, ponieważ jest to los, był to los Chrystusa, a chrześcijanin prawdziwy nigdy tego losu nie ominie. Ale mając pewną jasność, nawet właśnie gdy chodzi o samego Chrystusa, który jest przywołany tu jako prawdziwy wzór, a nie tylko obok Buddy czy Kryszny, jest to jedyna droga, jedyny wzór. Jeżeli to jest dla mnie jasne, ja to przyjmuję, kontempluję, bo to nie jest tylko sprawa jasności czysto intelektualnej, tylko też mojej kontemplacji serca, mojego pewnego światła, które otrzymuję przez moje skłonienie w tę stronę, wtedy ja mogę wybrać, bo ja muszę wiedzieć, że Chrystus jest naprawdę jedyną drogą. I że chrześcijaństwo jest naprawdę tą wyższą formą religijności. Mimo źródeł pewnych elementów prawdy i świętości w innych systemach religijnych, a nie tak jak teraz, że jest wymieszanie, prawda, pewnych pojęć czy pewnych religii, synkretyzm. To jest bardzo niebezpieczne i właśnie o tym też mówiliśmy dzisiaj.
No już odbieram telefon, ale jeszcze zanim zacznę, to tylko tak, żeby tutaj dopowiedzieć ten moment tego właśnie, o czym ojciec powiedział, takiego skołowania, zwiedzenia, ale z drugiej strony jest to Boże miłosierdzie, które jest nieskończone. Tu przypomina się ta przypowieść o robotnikach winnicy. I tu jest gdzieś ta nadzieja, prawda, że tylko, że popatrzmy, że ten gospodarz winnicy, on nie siłą nie ściąga innych. On po prostu pyta, dlaczego stoisz? Dlaczego jesteś taki skołowany? Dlaczego nie potrafisz w życiu wybrać? Co się z tobą dzieje? I dopiero właśnie ta jasność, ta precyzja odpowiedzi, no stoję tu, bo mnie nikt nie najął, prawda? Ona wyzwala dalszy stopień tego dialogu i w tym momencie...
No i sam fakt, że stoi, że przyszedł, prawda? To była pewna decyzja. To też on to docenił. Ten gospodarz, czyli docenił to minimum dobrej woli, które musi być. I to jest jakby, cała dyskusja tutaj powinna być właśnie na temat tej dobrej woli, czy wolności człowieka, bo jak powiedziałem wcześniej, od strony Boga nie ma problemu. On jest miłosierny, jego miłosierdzie jest nieskończone w swojej hojności. On zawsze będzie przebaczał, wychodził naprzeciw. Nawet wypiegał naprzeciw, jak ojciec syna marnotrawnego. Ale problem jest w nas, że my nie odpowiadamy w naszej wolności, naprawdę nieskończonej w jakiś sposób, przepastnej, głębokiej, w naszej wolności nie odpowiadamy na tę łaskę. I to samo jest w przypadku zbawienia, spraw ostatecznych, eschatologicznych. Jeżeli my nie będziemy odpowiednio wychowani, sami siebie nie wychowamy do tej odpowiedzi przez naszą wolność, no to miłosierdzie Boże nam nie pomoże, bo ono musi być razem z tą naszą odpowiedzią. Musi współistnieć, koegzystować.
Drodzy Państwo, w naszym studiu jest ojciec Aleksander Posacki, profesor jezuita. Rozmawiamy o tych sprawach ostatecznych w kontekście przeżywanych świąt, uroczystości Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego. Telefony do studia Radio Maria w Toruniu 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, za oceanu 01148. Zapraszam do rozmowy, odbieram pierwsze telefony. Słuchamy Radio Maria. Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Anna, telefonuję z Zamościa.
Witamy Pani Anno i zapraszam do rozmowy. Proszę bardzo.
Chciałabym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za tę dzisiejszą audycję, za wszystkie części rozmów niedokończonych księdzu doktorowi. I powiedzieć, że było to bardzo interesujące, ale równocześnie bardzo konieczne. W kontekście niektórych wypowiedzi, których zarysował się jeden z takich głównych wątków, chciałabym przestrzec przed rozpowszechnianymi dotychczas we współczesnej psychiatrii książkami Irwina Daloma. Mam właśnie w ręku jedną z takich książek, zatytułowana jest List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów. Po przeczytaniu tejże książki, którą, jak powiedziałam, które jest jedna z nich tylko, które się zaleca tego autora, po prostu załamałam się. I chciałabym, przepraszam, że tak emocjonalnie do tego podchodzę, bo jeszcze nie mogę się otrząsnąć z wrażenia, które towarzyszyło mi przy czytaniu tych książek. Otóż autor pisze, to taki tylko fragment przytoczę, pisze między innymi, kiedy po raz pierwszy podczas buddyjskich rekolekcji zetknąłem się z formalną medytacją nad miłością i dobrocią, poczułem się jak w domu. Jestem przekonany, że wielu terapeutów więcej niż się na ogół sądzi, doskonale zna Królestwo Miłości i Dobroci. A teraz dalej. Czym jest to Królestwo Miłości i Dobroci? I jeszcze taki krótki fragment. I wreszcie zawsze mnie uderzało, jak nadzwyczajnym przywilejem jest przynależność do czcigodnego i szlachetnego cechu uzdrowicieli. My, terapeuci, a więc uzdrowiciele, należymy do tradycji, która sięga wstecz nie tylko do naszych bezpośrednich psychoterapeutycznych przodków, a więc Freuda, Junga i wszystkich ich przodków. I proszę teraz posłuchać, jacy to są przodkowie. Nietzschego, Schopenhauera, Kierkegaarda, lecz również do Jezusa, Platona, Sokratesa, Hipokratesa i tak dalej, oraz wszystkich innych wielkich przywódców religijnych, filozofów oraz lekarzy, którzy od zarania dziejów wspierali ludzi w rozpaczy. Więc można rzeczywiście ulec przerażeniu, jeżeli na równej linii z wymienionymi uzdrowicielami wymienia się Pana Jezusa. W dniu dzisiejszym powinniśmy sobie z całą mocą i z pełną świadomością uświadomić, kim dla nas, ludzi wierzących, jest Jezus Chrystus, który nas zbawia, który nas uwalnia od grzechów, od mocy ciemności. Na to chciałam zwrócić uwagę i za te wszystkie głosy, które dzisiaj usłyszałam, a przede wszystkim za niezwykle mądre, niezwykle pełne troski wypowiedzi ojca dyrektora, bardzo serdecznie podziękować. One nas ubogacają i rzeczywiście są tym światłem, które nie pozwala nam błądzić. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Szczęść Boże.
No właśnie, to, co pani, na co pani zwraca uwagę, to jest przede wszystkim rzeczywiście ten synkretyzm, taki nawet nie tylko religijny, taki religijno-filozoficzny, gdzie religię stawia się na poziomie jakiejś myśli ludzkiej, czy Pana Jezusa właśnie na poziomie niczego, który zresztą no, w jakiś sposób zwalczał też Pana Jezusa. Więc to są też jakby sprzeczności, których się nie zauważa, co też jest jakby nieuczciwością intelektualną, tym brakiem metodologii właściwej. A do tego jeszcze tworzy się taką rodzaj super religii, którą jest właśnie psychologia czy terapia. Jest taka tendencja, ją właściwie zapoczątkował wspomniany też Carl Gustav Jung, który uznając jakby boskość duszy ludzkiej, tu jakby inspirował się gnozą, tradycją gnostycką, jednocześnie w punkcie wyjścia jakby ujednolicił, czy jakby zrównał religię gnozy, bo to jest religia z psychologią. Czyli w tym momencie mamy, jeżeli mówimy o psychice ludzkiej, to z jednej strony to jest jakaś dusza, jakaś boska rzeczywistość, z drugiej strony jest to rzekomo psychologia. I ta tendencja takiej psychologizacji duchowości, gdzie psychologia, terapia, psychoterapia jest taką nadreligią jakby, taką superreligią, jest taką dosyć powszechną dzisiaj tendencją. To, co pani tutaj wymieniła, to jest jeden z przykładów dosyć powszechnej i niebezpiecznej, i przede wszystkim bardzo takiej nieuprawnionej naukowo również tendencji. Jednocześnie tendencji pozwalającej jakby pod płaszczykiem psychologii czy pod płaszczykiem terapii wchodzić z pewną propozycją religijną, takiego synkretyzmu religijnego, czasami hinduizmu czy buddyzmu, właśnie tutaj pani zacytowała też preferencje buddyjskie tego pana, tego terapeuty. I w ten sposób buddyści, hinduiści, czy ludzie, którzy po prostu mieszają różne religie, mogą sobie spokojnie wchodzić pod szyldem terapii, psychologii, w instytucje państwowe, do szkół, do przedszkoli, do szpitali. Tu też o tym wcześniej była mowa. Mogą w jakiś sposób, niezagrożeni, nie oskarżeniem o jakąś właśnie tutaj religijną indoktrynację, po prostu to czynić. To jest bardzo wygodny zabieg. I ten zabieg zresztą stosuje wiele sekt. Ja wspomniałem o scjentologii dzisiaj. Właśnie scjentologia, która, czy transcendentalna medytacja, propagowana ostatnio właśnie przez Centralny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli w piśmie Trendy, w ostatnim piśmie Trendy internetowym. Bardzo sprytny zabieg, gdzie pod szyldem terapii, udoskonalenia jakby pedagogicznego, psychologicznego, wchodzi właściwie religia. Wchodzi religia nie w sposób niezagrożony zarzutem indoktrynacji, naruszenia konstytucji, neutralności światopoglądowej szkoły, uczelni, szpitala czy jakiejś innej instytucji państwowej. I na to musimy zwrócić uwagę, bo to jest zabieg bardzo sprytny, który bez pewnego pouczenia przeciętny człowiek dzisiaj nie wyłapie, on tego nie zauważy. On nawet więcej potraktuje to za pewien plus, za pewien przejaw otwartości intelektualnie takiego człowieka, że on tak bardzo się otwiera, jest przede wszystkim bardzo wykształcony, bo zna te wszystkie nazwiska, otwiera się na wszystkie religie, wszystkie systemy myślowe. Natomiast potraktuje to nawet, i tak to jest zresztą gdzieś tam propagowane w mediach czy w kulturze, jako wyraz tolerancji, otwartości intelektualnej, braku ciasnoty, ksenofobii i tak dalej. Tu padną te wszystkie przymiotniki, które znamy. A jeżeli ktoś będzie się upierał przy wierności, tak jak pani tu powiedziała, wyróżniła Jezusa Chrystusa i słusznie, bo on jest jedynym prawdziwym Bogiem i żaden, nawet Budda, żaden Krishna, Konfucjusz, a tym bardziej Nietzsche czy Freud, ludzie bardzo grzeszni i zresztą gdzieś tam nawet częściowo świadomi swoich grzechów, nie mają prawa być nie mają prawa się równać, ani nikt nie ma prawa ich porównywać ze sobą na równi. To jest rzeczywiście nawet w pewnym sensie akt profanacji. I tutaj naprawdę trzeba nam tutaj rzeczywiście o to walczyć. Walczyć o zwycięstwo Jezusa Chrystusa, o prymat Jezusa Chrystusa. Nie tylko chodzi o to, żeby Jezus był królem, bo to jest jakby inna sprawa, żeby królował nam w sensie takim instytucjonalnym, ale chodzi o taką zwykłą uczciwość metodologiczną, też jakby opartą czasami o konstytucję, bo to jest też naruszanie pewnej neutralności światopoglądowej. To jest w jakiś sposób, tym bardziej, że przedstawia się to jako coś wyższego właśnie w stosunku do postawy wierności, która jest oceniana jako fundamentalizm, jako ciasnota, jako postawa dogmatyczna i to tu znowu cała litania takich negatywnych ocen pada. Ktoś, kto się na tym nie zna, czy może dać tym zastraszyć i powie, aha, no rzeczywiście nie wypada mi protestować, no bo będę oskarżony, czy nawet może w to uwierzyć, że rzeczywiście jest takim gorszym gatunkiem człowieka, skoro się upiera o przy wyższości jedyności Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, Mesjasza, jedynej drogi do zbawienia. A jednak tak trzeba i myślę, że tutaj to, co pani powiedziała, właśnie powinno być dla wielu przykładem i to, co w tej chwili analizujemy, ten mechanizm, myślę, że warto to zapamiętać i po prostu pod tym kątem jakby przeanalizować inne tego typu podobne zagrożenia psychologizacji religii i stosowania psychologii jako pewnego rodzaju superreligii, jako pewnego ekstraktu ze wszystkich religii, jako rzekomo celem psychologii jest tylko, czy celem każdej religii jest właśnie pomaganie, czy tam pocieszanie, czy właśnie leczenie, taki terapeutyczny aspekt, a nie na przykład zbawienie, prawda? O którym dzisiaj właśnie szczególnie mówimy w kontekście, czy mówiliśmy w kontekście tych dwóch świąt, gdzie jest bardzo silna koncentracja także właśnie na zbawieniu wiecznym, na szczęśliwości wiecznej właściwie pojętej.
Ja tu mam wrażenie też, ojcze profesorze, że nie dzisiejszy przeciętny człowiek nie otrzymuje także tej uczciwej, rzetelnej wiedzy na temat tych postaci. Tu się sypie jakimiś nam nazwiskami. No jak można porównać Nietzschego, który był z gruntu antychrześcijański, antykatolicki,
albo Freuda, też,
czy Freuda, który apoteozował instynkt seksualny, popęd seksualny, prawda, i wszystko, wszelkie zachowania, no ja może tutaj upraszczam, nie chciałbym, żeby tutaj ktoś, prawda, się poczuł dotknięty, ale tak można upraszczanie powiedzieć, że tutaj odgrywał w jego systemie myślowym popęd seksualny jakąś ogromną rolę. Ja z drugiej strony się spotkałem też z takim troszeczkę bardziej zawalowanym takim zestawieniem, bo było takie zestawienie Jezus Chrystus, Franciszek z Asyżu, Paracelsus, Nostradamus i tak dalej. Ale znów o Chrystusie wiemy, o Franciszku z Asyżu przynajmniej chrześcijanie trochę wiedzą i nie są w stanie pomylić, prawda, jednego z drugim. Ale już na przykład takie nazwiska jak Paracelsus, jak Nostradamus, to są jakieś takie hasła.
No to już są ezoteryczne obszary, tak. I to już jest wchodzenie, mylenie ezoteryki, ezoteryzmu z religią, a tu jest mylenie nawet stawianie człowieka na równi z Bogiem, czyli cały czas mylenie pewnych poziomów, pewien fałsz, dezinformacja, prawda, niezgodność z filozofią, niezgodność z teologią, niezgodność nawet z nauką. Taka propaganda po prostu, zestawia się tak zwane wielkie nazwiska, bo one są rzeczywiście wielkie w sensie sławy, w sensie jakiegoś oddziaływania na kulturę, no ale nic poza tym, przeciwieństwa są między nimi czasami większe niż te podobieństwa, no podobieństwo jest to, że mają jakiś wpływ na kulturę, czy jeszcze parę innych podobieństw, natomiast różnice są większe. I cały czas to jest właśnie ten problem analizy, braku analizy, o której ja mówiłem, także w kontekście już pewnych osób, które tutaj wymienialiśmy, czy generalnie pewnej tendencji, że się nie rozróżnia. Nie bada się tej różnicy, że się właśnie nie rozróżnia się duchów, ale też nie rozróżnia się pewnych poziomów na poziomie intelektualnym, na płaszczyźnie intelektualnej. No bo to płynie, myślę, że także z niewiedzy. Sądzę, że nie tylko ze złej woli i z jakiegoś pewnie poddania się tej manipulacji, ale też niewiedzy, bo tutaj wiedza, to co tutaj ojciec powiedział, no ojciec wie na przykład właśnie o tym, że Freud jest panseksualistą, że był ateistą, że uważał, że religia to jest rodzaj złudzenia nerwicy ludzkości, czyli pewnej choroby i jednocześnie złudzenia, prawda? I ktoś, kto to wie, no to będzie wtedy już bardziej czujny na tego rodzaju manipulacje semantyczne, intelektualne, bo tutaj uwaga, nie tylko dotyczy psychologii, mówi się o psychomanipulacji, to przeważnie albo socjomanipulacji, socjotechnika manipulacyjnych i jakby psychologia, socjologia. Natomiast dzisiaj bardzo takim niebezpiecznym elementem jest też manipulacja intelektualna, światopoglądowa, semantyczna, czyli językowa, to się po polsku czasami też mówi, która bazuje na deformacji pewnych faktów, tekstów, pewnych znaczeń. Na przykład Coelho, prawda, który się cytuje Pismo Święte, ale zawsze coś albo doda do cytatu, albo ujmie z tego cytatu. Typowy zabieg dodawania, ujmowania, typowy zabieg manipulacji semantycznej, albo przedefiniowania. Prawda? Czyli zmiana znaczenia. Używa się pewnego pojęcia, ale już w zupełnie innym znaczeniu. Ludzie myślą, że to chodzi o to samo, ale to jest coś zupełnie innego, ma tylko taką samą nazwę. Albo na przykład zmieni się nazwę czasami, myśląc, że się zmienia rzeczywistość. Sama zmiana nazwy nie zmienia rzeczywistości. I tak dalej. Czyli tutaj potrzeba nam chyba więcej studiów, więcej jakichś wykształcenia także, bo dzisiaj gdy chodzi o New Age, no nieprzypadkowo New Age może być dzisiaj dokument jakby watykański podał również słownik, czy powiedzmy Harry Potter również posiada słownik, tam tłumacz podał słownik, bo to dzisiejszy problem zwodzenia, manipulacji, synkretyzmu jest problemem również intelektualnym. Rodzą się nowe pojęcia, czy na przykład cały problem scjentologii, prawda, też słownik, nowy język, nowy słownik, nowa mowa. Musimy być wrażliwi także na ten aspekt, bo inaczej po prostu będziemy się dawać oszukiwać i będziemy mądrzy po szkodzie, jeżeli zdążymy być mądrzy po szkodzie.
Przypomnę Państwu, że w naszym studiu jest ojciec profesor Aleksander Posadzki, jezuita. Zapraszam dalej do rozmowy, odbieram kolejny telefon. Słucham Radio Maryja, halo? Słucham Radio Maryja, halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kto mówi, skąd?
Na antenie już jestem?
Tak.
w momencie, kiedy radę włączę. Szczęść Boże, niech będzie pochodzony z Chrystus i Maria Zawsze Dziewica,
zawsze.
Daria z Torunia z tej strony.
Witamy.
Ja mam tylko jedno pytanie do księdza. Chciałam nawiązać do tej audycji, która była poprzednio, przed godziną 12. Tam padły takie słowa dotyczące objawień prywatnych, podszywania się szatana pod Matkę Bożą. Ja chciałam się tylko zapytać, czy ja jako katoliczka, jakie ja powinnam podjąć środki ostrożności do objawień niezatwierdzonych? Jaki w ogóle katolik powinien mieć stosunek do objawień niezatwierdzonych? Jestem po prostu ciekawa, właśnie ze względu na to bezpieczeństwo, żeby nie dać się po prostu zwieść. Ja może przejdę na odbiór. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Z Bogiem.
Z Bogiem.
No więc tutaj, gdy chodzi o objawienia maryjne, to zasady są takie same jak wobec wszelkich tak zwanych objawień prywatnych, które są czymś różnym od objawienia publicznego uznanego przez Kościół. I tutaj jedyną instancją taką, czy jedynym kryterium, to jest porównanie właśnie z objawieniem danym przez Kościół, oficjalnym objawieniem publicznym. Ale czyni to jakby sam Kościół też, można powiedzieć, że tutaj Kościół z pomocą teologów, z pomocą w takim zbiorowym rozeznaniu, jakby bada konkretne objawienie, jego zgodność z nauką Kościoła, jego jakby też inne, też przymioty samych, czy osoby przedmiotowej, jakby tą zgodność z nauką Kościoła, osoby podmiotowej, czyli tych podmiotów mających to objawienie osób, ich morale, ich prawowierność, ich zdrowie psychiczne. Także czasami się stosuje tutaj kryteria naukowe, czy to jest rzeczywiście objawienie, czy tam jest jakaś ekstaza, czy może to jest jakieś złudzenie. Ale nawet jeżeli to jest ekstaza religijna, czy nie wiem, coś w rodzaju, coś co nie jest naturalne, to wtedy oczywiście jednak podstawową kwestią są kryteria teologiczne i kryteria merytoryczne, przy czym także ważne są owe kryteria formalne, czyli tutaj na przykład, jeżeli mamy do czynienia z transem, bo jest różnica między ekstazą a transem mediumicznym, na przykład w ekstazie nie ma amnezji, nie ma zapominania tego, co było. Też jest bardzo podmiotowa, personalistyczna relacja Boga z tymi osobami, dlatego właśnie nie ma tej amnezji, bo Bóg rozmawia twarzą w twarz, te osoby to wszystko pamiętają, mogą to przekazać na przykład biskupowi czy innym osobom. To jest taki stan ekstatyczny, stan właśnie personalistyczny. Natomiast jeżeli to jest trans mediumiczny, że osoba wpada w trans, niczego nie pamięta, coś tam mówi, ktoś zapisuje, dopiero może pośrednik to stwierdzi, to już jakby od strony samej formy byłoby to nieprawdziwe objawienie. Na przykład tutaj jest sprawa też mispa automatycznego, które występuje w Wasuli Rynen i znawcy jakby przedmiotu, chociaż to jest też dyskusja tutaj w tym względzie wielu teologów, ale znawcy przedmiotu, szczególnie ci, którzy znają się na tradycji okultystycznej czy spirytystycznej, a niewielu też teologów się na tym znaje, tutaj mogą też błądzić, stwierdzają, że na przykład pismo automatyczne jest takim stanem mediumicznym, gdzie Wasula na przykład pisze jakby jeden tekst, to co dotyczy Jezusa, innym pismem, a swoje myśli jakby innym pismem. Jest pewne rozdwojenie w tej osobie. Jest pewna niespójność. Nawet autor biblijny nie, w ten sposób nie pisał Pisma Świętego. Był sobą, pisał jako jedna cała osoba. A więc stany mediumiczne, czy takie półmediumiczne, nigdy nie występują w mistyce chrześcijańskiej, katolickiej i zawsze są jakby zakazane, ponieważ one są niebezpieczne, ponieważ po pierwsze są niebezpieczne, bo zawsze nie wiadomo, kto tam jest. Po drugiej stronie jest utrata kontroli przez te osoby. Jak powiedziałem, amnezja, one nie władają sobą. Aż na przykład stan mediumiczny jest też typowy dla opętania diabelskiego, notabene. I teraz nie bardzo wiadomo, prawda? Ten stan mediumiczny po prostu ma taką naturę, że on jest też antypersonalny. Jest pewnym rodzajem, pewnego rodzaju degradacją człowieka. Te wszystkie argumenty sprawiają, że każdego rodzaju medium jest Kościół katolicki potępia, odrzuca. A więc dlatego to mówię, że weryfikujemy jakby od tych dwóch stron, jakiekolwiek objawienie mistyczne, nie tylko maryjne, ale też maryjne, od strony, powtórzę raz jeszcze, od strony merytorycznej, czyli tego, co się mówi, jakie są treści, i to musi być zgodne z objawieniem chrześcijańskim, z nauką Kościoła, z pewną tradycją Kościoła. Musi mieć pewną powagę, stosowność, ale tu już jakby wchodzimy też w tą formę, też jakby to, co dotyczy podmiotu, że ten podmiot musi zachowywać poważnie, stosownie, musi mieć pewne przymioty moralne, musi być zdrowy psychicznie. I wtedy badamy też tą formę objawienia, czy to nie jest transmediumiczne. Jeżeli to jest transmediumiczne, jak na przykład było tam gdzieś tam w Oławie, czy gdzieś, że ta osoba, przez tą osobę przemawia Matka Boża, czy w innych pseudoobjawieniach, prawda, no to nie jest już od strony formy. Nawet gdyby tamte treści były w porządku, prawda, gdyby absolutnie się zgadzały, i to może nawet jest w przypadku Wosuli, aczkolwiek wiadomo, że kongregacja tam też znalazła pewne błędy, czyli ścisłości teologiczne. Natomiast jest problem formy. I tutaj jakby ja w tej chwili jakby nie rozstrzygając ani problemu Wasuli, ani innych problemów, podałem tylko przykład pewnych wątpliwości i jakby przykład metodologiczny, że sprawa dotyczy i strony merytorycznej, czyli zgodności z objawieniem publicznym, i strony formalnej, czyli struktura przeżycia. Jakie to jest przeżycie? Czy ono jest ekstatyczne, personalistyczne, czy ono jest mediumiczne, antypersonalistyczne, prawda? W takim prostym rozróżnieniu, które znawcy przedmiotu, na przykład psychologowie religii, antropologowie religii rozróżniają, i zwłaszcza ci od strony katolickiej, chrześcijańskiej mają tutaj te kryteria bardziej wyostrzone i stosują pewnego rodzaju wartościowanie właśnie, żeby to ocenić.
A czy możemy dodać jeszcze takie trzecie kryterium, które sprawdza się jakoś z perspektywy dłuższego czasu, to znaczy owoce tego wszystkiego? No bo może być tak, że wszystko i od strony formalnej jest zachowane i treści są jak najbardziej w centrum Ewangelii, ale ten ośrodek objawień nagle jest ośrodkiem rozłamu, podziału, jakieś tam zacieczewienia, jakiegoś takiego ruchu, prawda, nawet i sekciarskiego, albo może być tak, że jest formalnie wszystko w porządku, jest treść dobra, teologowie się wahają, czy to uznać, czy nie uznać, ale ludzie nawracają się do Boga, jeżdżą, zmieniają swoje życie, zaczynają się modlić, odmawiają różaniec, co wcześniej było zupełnie dla nich nie do pomyślenia, i przez lata trwa pewien taki bardzo dobry, pozytywny proces.
Tak, ja mówiłem specjalnie o tym, bo to dotyczy innej struktury. Tutaj ja wymieniłem w tym momencie to, co uważam, że najważniejsze jest jakby, prawda, że to, co jakby można stwierdzić w punkcie wyjścia, prawda? Ale teraz, jeżeli weźmiemy tą strukturę, o której ojciec powiedział, że owoce, rzeczywiście to też jest bardzo ważne, po owocach poznacie, to wtedy ja bym wziął to troszeczkę za świętym Ignacym, bym wziął ten początek, środek i koniec. I to trzeba badać i początek, i ten początek właśnie wtedy w tym momencie wkraczają te kryteria, o których powiedziałem, też jakby jak to się zaczęło, prawda, w jakich okolicznościach i jak to wygląda w danym momencie. Potem przebieg tego, i tu się różne rzeczy mogą dziać też, prawda. I to już też będzie jakby część tych owoców, te zwiastuny tych owoców, i gdzieś tam, jeżeli to się skończy, no to mamy owoce. Na przykład są takie objawienia, które się nie kończą. Jeszcze mają owoce, ale też mają jakieś takie czy inne owoce. Więc tutaj same owoce to nie zawsze jest łatwo stwierdzić, bo też jest problem tego, czy na przykład owoce nawrócenia wynikają per essentia czy per accidens, wynikają z samej istoty jakby zjawiska, czy przypadkowo, na przykład poprzez tak zwaną dobrą wolę ludzi, którzy przejeżdżają do danego miejsca, modlą się, myślą, że to jest prawdziwe, nawet złudnie, ale myślą i się modlą w dobrej wierze, i są dobre owoce. Ale to nie znaczy, że to miejsce jest samo w sobie dobre, że to miejsce spowodowało te dobre owoce, tylko dobre owoce spowodowała ich dobra wola, dobra wiara, prawda? Ta bona fide tak zwana. Więc tutaj na pewno musimy to wszystko rozróżniać, i ja bym tego nie dodał jako trzecie kryterium, tylko wziąłbym to w innym układzie kryteriów, prawda?
Jakiś taki ogólny kontekst wszystkiego.
Tak jest.
Tu już odbieram telefon, tylko jeszcze przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć i odesłać pani Darii też do tej katechezy ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera przy okazji ujawnienia trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Ta katecheza nam dokładnie te relacje tam wyjaśnia.
Myślę, że tak, to jest dobry przykład. Tak. Takiej metodologii, którą Kościół podaje i też pokazuje te ograniczenia objawień, to, o czym ja też mówiłem, że w przypadku też, gdy chodzi o sprawy pośmiertne, wizji życia pośmiertnego, że każde objawienie transcendentnego świata, czy to właśnie pośmiertnego, czy tajemnic Boga, czy życia przyszłego, czy eschatologicznych, apokaliptycznych spraw, to jest pewna, owite pewną zasłoną, dlatego że transcendencja Boga nie może się do końca wyrazić w ludzkich słowach, symbolach, jakby sama w sobie, a do tego jeszcze ludzie są ograniczeni, prawda, swoimi, nawet najświętszy człowiek, najbardziej doskonały, nawet najbardziej inteligentny jest ograniczony. I musimy patrzeć to we właściwych proporcjach na to wszystko. To jest bardzo ważna tutaj ta metodologia, którą właśnie Kościół nam podsuwa między innymi, no, na przykładzie chociażby tego analizy tego objawienia fatimskiego.
Dodajmy, to jest dokument Kongregacji Nauki Wiary podpisany przez kardynała Józefa Ratzingera, wydany zdaje się w czerwcu roku 2000. Na internecie, na stronie www.watikan.va można bez problemu to znaleźć, czy też na innych stronach tam odsyłamy. A ja odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, ja do rozmów nie dokończam.
Bardzo proszę, proszę ściszyć radio i przedstawić się, kto mówi skąd.
Tak.
Jesteśmy już, proszę bardzo.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja zawsze dzielica. Teraz ja dzwonię z Pomorza, Joanna mówi.
Witamy Pani Joanna.
Ja mam takie pytanie do księdza, do ojca profesora. Wnuczka mi bardzo późno to powiedziała, także już poszła spać, ale że na jutro miała zrobić takie, wykonać rysunek nietoperza, ducha i czarownicy. To w związku z Halloween. I ze szkoły przyniosła takie ogłoszenie, że jest zabawa w szkole i kto, znaczy tak nauczycielka powiedziała, że kto przyjdzie, to dostanie piątkę z angielskiego. No i niezależnie od tego, żeby wykonać te rysunki. No i ona tam się z temu sprzeciwiła, powiedziała, że tego nie chce zrobić, bo ona tego święta nie uznaje. I tak wpadła na taki pomysł, że może napisze w zeszycie, że chodziła do szkoły katolickiej i że tam Halloween nigdy nie był obchodzony, nie było żadnej dyskoteki i taką tradycję chce utrzymać. I nie wiem, czy ona ma pomalować te rysunki, czy nie. No myślę, że nie powinna, bo powiedziała pani, że dostaną piątkę, a tak to pewnie tam źle ocenią. I chciałam właśnie zapytać, co tu jej doradzić.
Dziękujemy bardzo. Proszę przejść na odbiór w takim razie. Szczęść
tak,
Boże.
Dziękuję.
Przede wszystkim tutaj jest pewne, wydaje pewne bezprawie, to znaczy pewne nadużycie stosowane, dlatego że po pierwsze jest to już pod pewnym przymusem, prawda, oceny, jest to pewien szantaż, ale jeszcze wcześniej jakby cały kontekst. Jest to, proszę zwrócić uwagę, że nie chodzi tylko o same rysunki ducha, czarownicy, które, co też byłoby jakoś problematyczne, czy można by się zastanawiać, o co tutaj chodzi i nawet można by to stolerować, ale o ten kontekst, że to jest związane z Halloween, że to jest jakby cały czas ten sam nacisk i ten sam związek i tutaj mi się wydaje, że ta reakcja jest wzorcowa tutaj pani córki, że właśnie tak trzeba się przeciwstawić, powiedzieć, że ja po prostu mam inne poglądy co do Halloween i nie chcę po prostu w to wchodzić, proszę mi zadać inne zadanie, przecież można rysować inne rzeczy. Prawda? Język angielski nie musi być związany z Halloween, chociaż wynika z tradycji anglosaskiej i to jakby jest ta pokusa. Więc to trzeba działać rozsądnie. Myślę, że rozsądny nauczyciel, o ile nie jest właśnie jakoś uprzedzony i jakoś nie zadziała emocjonalnie, czy na zasadzie chorej ambicji, powinien takie argumentacje przyjąć. Po prostu pewne prawo do decyzji, do wyboru, choćby po to, że nie wchodzi w konflikt, ale też po prostu prawo do pewnej decyzji sumienia. Tym bardziej, że na pewno ta osoba, ta nauczycielka wie, że są pewne spory, że są pewne dyskusje właśnie związane ze światopoglądem, także z postawą religijną i powinna to uszanować. I nie powinna robić takiej zbitki, że tu jest Halloween, tu rysunek i jeszcze ocena. To jest pewien szantaż taki, szantaż emocjonalny, czy w jakimś sensie moralny, no bo pewna presja, no bo to nauczyciel, bo jest ocena i jak się temu przeciwstawić, trzeba to właśnie rozbić, trzeba te związki tutaj oddzielić i po prostu myślę, że to nauczyciele powinni to rozumieć, a rodzice powinni też, jeżeli był opór, a może być taki opór z różnych powodów, to powinni się zbiorowo też organizować. Czy tutaj wcześniej też nasz dziennik jakby zorganizował taką akcję pisania odpowiednich takich deklaracji protestujących, wyrażających właśnie pewną postawę, do której się ma prawo w racji konstytucji. I myślę, że jeżeli odpowiednio wcześniej takie rzeczy będą realizowane i też jakby zbiorowo, czasami jak jest więcej osób, to też jakby to bardziej działa w szkole, no to uniknie się tego rodzaju problemów właśnie, które są jakby już troszeczkę po czasie i trzeba tutaj zadziałać rzeczywiście prawie że heroicznie, żeby się wywinąć takiej pułapce.
No może po prostu narysować na tej kartce ze trzy postaci świętych i napisać My All Saints Day na przykład.
No nie? Na przykład.
Dzień wszystkich świętych, który obchodzę.
No właśnie, bo to też jakby rdzenie językowe ten sam, angielski, prawda? Więc akurat z opodzeniem języka byłoby w porządku.
I zadanie byłoby wykonane, jakieś ćwiczenie językowe, plastyczne byłoby też i dobrze by to się mogło zakończyć. Także proszę wnuczce zaproponować na przykład taki rysunek, no ale jeżeli tutaj, no nie wiadomo właśnie, bo to jest to zderzenie tych ideologii. Czasami nauczyciele...
Taka zbitka, prawda? Która, tak. taki węzeł gordyjski, teraz trzeba, ktoś musi to sam przecinać, prawda? Dziecko, rodzic. A po co te węzły? Przede wszystkim nauczyciel musi to przewidzieć, a rodzice też, no, uprzedzić to taką deklaracją i wtedy nie byłoby tego.
Drodzy Państwo, w naszym studio jest ojciec Aleksander Posadzki, profesor jezuita. Chwila oddechu muzycznego i rozmawiamy dalej.
O mój Jezu, z ufności ku Tobie wiję wieńcy tysiące i wiem, że rozkwitną wszystkie. I wiem, że rozkwitną wszystkie, kiedy oświeci je boskie słońce. O mój Jezu.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tutaj się kłania Stanisława z Nowego Sącza.
Witamy Pani Stanisławo i zapraszamy do rozmowy.
Słuchając Waszej audycji i obserwując służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych, nasuwa mi się taka myśl, idea. Być może jestem w błędzie. A czy to nie jest czasem spisek pewnych sekt na polską służbę zdrowia? Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tylko nie bardzo zrozumiałem, mogła jeszcze Pani dwa zdania więcej powiedzieć. Nie bardzo zrozumiałem, o co chodzi, o jakiego rodzaju spisek na służbę zdrowia. Czy wiem, że w Stanach Zjednoczonych są też właśnie rozpowszechnione terapie alternatywne także w szpitalach. Trochę jest to bezprawne, bo oficjalnie nie przyjmuje się naukowości tych terapii. Tutaj mam na myśli także akupunkturę, akupresurę, tak zwany dotyk dla zdrowia, dotyk terapeutyczny. Natomiast jest to rozpowszechnione i gdzieś to tutaj też przenika, bo widzimy taką jakby no, otwartość na te rzeczy. O tym była mowa wcześniej, przed 12, właśnie, że do psychiatrii, do psychologii, do oficjalnej medycyny przenikają takie praktyki, które z jednej strony nie mają podstaw naukowych, z drugiej strony mają jakieś uwikłanie inicjacyjne, ezoteryczne, kryptoreligijne. Też jakby wiemy o tym dobrze, że to jest naukowo udowodnione, że wiele tak zwanych praktyk holistycznych, które zresztą i tak bardzo często propagują ideę właśnie reinkarnacji w tle, wiele z tych praktyk ma charakter też takich ukrytych inicjacji duchowych czy inicjacji spirytystycznych. Nieprzypadkowo po tych praktykach wyglądających bardzo niewinnie pojawiają się rozmaite problemy duchowe, czyli to nie jest, z tego wynika, że nie są to tylko praktyki cielesne czy medyczne, jakby wskazywała tutaj pojęcie cielesności, prawda, ale są to praktyki także duchowe. I tutaj właśnie te praktyki holistyczne właśnie, o których tutaj mówiliśmy już częściowo, gdzieś tam no, są tolerowane, są propagowane. I też jeden z badaczy tych praktyk, taki chrześcijański teolog Samuel Pfeiffer, kiedyś zauważył, jeżeli pani już mówi o spisku, to zauważył taką dziwną zbieżność w takiej swojej książce, którą też polecam, może jeszcze można dostać, chociaż wyszła przed paru latu, czy Zdrowie za wszelką cenę. Zauważa, że tak zwani bioterapeuci, tak zwani właśnie uzdrawiacze holistyczni, jakby się zmówili, że mają propagować orędzie wschodnie, prawda? Orędzie okultystyczne albo wschodnie, orientalne właśnie. Bardzo często tu jest też odwołanie się do tej tradycji. Jakby bardzo często zupełnie nieznani sobie ludzie na całym świecie, chociaż mówią, że zajmują się ciałem, że leczą tylko ciało, że chodzi tylko o dotyk, a jednocześnie propagują bardzo wyraźnie takie orędzie filozofii wschodniej czy inicjacji wschodniej, orientalnej, często także w kontekście wspomnianej już dzisiaj doktryny eschatologicznej, jaką jest doktryna reinkarnacji. I to byłby jakiś spisek, tylko ja bym tego nie przypisywał, może przynajmniej nie mam takich danych, że to jest tak przez ludzi czynione, natomiast z pewnością jestem przekonany, że szatan, który był pierwszym spiskowcem, i to jakby uprawnia nas do tego, żebyśmy tak za bardzo teorii spiskowych, przynajmniej niektórych, nie lekceważyli, że na pewno ma na celu taką organizację błędnych koncepcji, niebezpiecznych duchowo koncepcji, także intelektualnych czy duchowych, żeby te koncepcje doprowadziły do pewnego odejścia człowieka z prawdziwej drogi. I co do tego nie ma wątpliwości, bo tutaj, jak to już kiedyś Paweł VI w takim wykładzie, kazaniu na temat demonologii powiedział, że demonologia to jest taka nauka, taka część teologii, która studiuje wpływ szatana na poszczególnego człowieka, na grupę społeczną, czy na całe narody nawet. Czyli szatan działa rzeczywiście na całe grupy społeczne, na całe narody, tu przykład nazizmu, komunizmu, który także w kategorii demonologicznej można interpretować. I także wiele chyba z tych zjawisk takiego zwodzenia duchowego, które przybierają formę masową, formę takiej dziwnej, ja uważam, że Harry Potter jest też takim właśnie dziwnym, nadnaturalnym zjawiskiem, nie można wytłumaczyć tylko procesami psychomanipulacji medialnej czy hipnozy, chociaż pewnie to też ma swoją rolę. Są takie działania. Ja sądzę, że tutaj musimy być na to uwrażliwieni. Tutaj liberałowie wszelkiej maści próbują nam wmówić, że nie ma żadnych spisków, nie istnieją żadne podziemne knucia, podziemne plany pewnych sił. To jest nieprawda. Na pewno trzeba zachować w tym wszystkim pewną trzeźwość intelektualną i szukać dowodu, szukać pewnych racji, ale nie można sobie pozwolić na tego rodzaju zabieg, który zresztą stał się takim prawie dogmatem, że teoria spiskowa na przykład to już jest taki prawie że obelga, jeżeli ktoś powie, zacznie szukać pewnych związków, to no tak jakby mu czegoś brakowało i był niesprawny intelektualnie. Wręcz przeciwnie, sądzę, że właśnie analiza intelektualna, bardzo trzeźwa rzeczywistości pokazuje, że wiele sił, także sił zła, się organizuje, że dzieje się to w skali masowej, zbiorowej. Zresztą tutaj Jan Paweł II mówił o tak zwanym strukturach zła, o grzechu zbiorowym, społecznym. Jest to jakby też odpowiada temu. To jest pewien rodzaj antykościoła, antykościoły, prawda? Tak też kiedyś kardynał Wojtyła, jeszcze jako kardynał w Kanadzie, nazwał wolnomularstwo, czy tego rodzaju właśnie organizacje, użył tego pojęcia antykościół. Zresztą tutaj ksiądz profesor Bartnik, znany nam także z naszego dziennika, też na ten temat napisał hasło w Encyklopedii Białych Plam, też jakby tym się zajmował. I czyli teologowie, ludzie wykształceni, ludzie wnikliwi właśnie dostrzegają te związki i my musimy też być na to czujni, że dlatego się musimy organizować. Dlatego jeżeli się zło organizuje w jakiś sposób, to my się również musimy organizować i wspierać się wzajemnie. I chyba to robimy, mi się wydaje, że to, co tutaj także w Radiu Maria, czy właśnie w telewizji TVN, czy właśnie w całym tym ruchu rodziny Radio Maria, gdzieś ta próba takiej organizacji sił pozytywnych, sił chrześcijańskich, bo tu nawet nie tylko chodzi tylko o katolicyzm i o narodowość, jak jest klasyfikowany ruch Radia Maria czy naszego dziennika, prawda, pismo katolicko-narodowe. Tu nie tylko o to chodzi, to jest znowu jakaś klasyfikacja jednostronna. Tu chodzi po prostu o prawdę i pewną mobilizację tych sił przeciwko pewnej mobilizacji ukrytej sił zła, która istnieje, która jest zgodna z teologią chrześcijańską.
Minęła godzina pierwsza.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy rodaków na ziemi amerykańskiej wprost z ojczyzny, z Torunia, Grodu Kopernika. Zapraszamy do codziennego spotkania na tych falach, wypełnionego modlitwą, katechezą, dobrą informacją i bezpośrednim kontaktem. To radio będzie żyło także dzięki Wam, jeśli zechcecie go nie tylko słuchać, ale także mówić o nim innym oraz wspierać modlitwą i ofiarą. Szczęść Boże, rodacy!
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie w tym momencie witam naszych słuchaczy stacji naziemnej w Chicago. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy słuchają nas do tej pory przez satelity, internet, stacje w Polsce. W naszym studiu jest ojciec profesor Aleksander Posacki, jezuita. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
I rozmawiamy cały czas w kontekście uroczystości Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego. Rozmawiamy z jednej strony o naszym przemijaniu, ale także i o tym naszym poruszaniu się w kontekście świata niewidzialnego, w jaki sposób tutaj z tym światem obcować, nawiązywać relacje, te dobre, które umacniają naszą wiarę, prowadzą nas do Boga, a czego się wystrzegać. Takie refleksje ogólnie rzecz biorąc tutaj streszczam słuchaczom, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Dzisiaj prowadzimy już dość długo, ojcze.
Tak, właśnie prowadzimy te refleksje, które dotyczą z jednej strony tego pozytywnego przesłania naszej wiary, także w aspekcie eschatologii, spraw ostatecznych, które muszą być przejaśnione, które muszą być takim punktem odniesienia dla naszych decyzji w tym życiu doczesnym. I z tym jest trochę problem, bo właśnie wskazywaliśmy na pewne badania, które wykazują, że katolicy polscy czasami lekceważą te prawdy o piekle, o czyśćcu, o niebie, o sądzie ostatecznym. I to jest jakby to orędzie pozytywne, które musimy przywołać, odzyskać, uczynić przedmiotem refleksji, kontemplacji i ostatecznie pewnego wyboru czy decyzji. A z drugiej strony te prawdy są jakby jeszcze do tego zagrożone przez pewne kontrpropozycje, bardzo silnie rozpowszechniane medialnie, bardzo popularyzowane z różnych powodów, takie jak koncepcja reinkarnacji na przykład, jak koncepcja spirytyzmu w rozmaitej formie, gdzie istotą spirytyzmu jest teoria tzw. duchów błądzących, duchów niespokojnych. I zresztą to jest tak, że teza Halloween, właśnie, że duchy niespokojne, błądzące, można je spotkać, nawiązać kontakt, gdzieś tam się zabawić. Otóż w katolicyzmie nie istnieje taka koncepcja jak duchów błądzących, bo teologia czyśćca, jak też w ogóle teologia życia pośmiertnego, jednoznacznie rozstrzyga los wszystkich bytów duchowych, czy los człowieka w tym momencie, jako bytu duchowego, gdzie przez tak zwany sąd szczegółowych, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, od razu albo zaraz po śmierci, albo bezpośrednio po śmierci, jak to mówi katechizm, ten los jest rozstrzygnięty i dusze czyśćcowe nie są duszami błądzącymi, niespokojnymi, niepokojącymi, straszącymi czy niebezpiecznymi, czy opętującymi ludzi, jak to się czasami myśli, błędnie, tylko są duszami, które są świętymi, które oczyszczają się w pokorze, posłuszeństwie Bogu, w świętości już jakby osiągniętej. I dlatego bardzo ważne są te właśnie sprawy eschatologiczne, także teraz je właśnie przywołujemy przy okazji świąt, one są zawsze ważne, a to jest taka doskonała okazja, żeby właśnie się na tym skupić. I dlatego jakby z jednej strony ta propozycja pozytywna, którą trzeba przywołać, nauka chrześcijańska, o której mówi katechizm Kościoła katolickiego, chociażby w numerze 1022, o tym rozstrzygnięciu właśnie w kierunku nieba, piekła i czyśćca. Żadna z tych trzech dróg nie może być tutaj pominięta. Mówiłem też o tym, że właśnie tak, że gdy chodzi o piekło, Bóg nie przeznacza nikogo do piekła, mówi wyraźnie katechizm, i dokonuje się to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga. Grzech, jest to grzech śmiertelny, tak zwany, trwanie w nim aż do końca życia. Taka jest definicja Kościoła katolickiego wyrażona w katechizmie w numerze 1037. To jest dobrowolne i dlatego zwracamy uwagę na tą koncepcję wolności, która jest zagrożona z jednej strony przez psychologię, która w ukryciu zaprzecza wolności człowieka bardzo często, pewne koncepcje zwłaszcza, na przykład psychoanaliza. Z drugiej strony przez pewne koncepcje ezoteryczne, które odwołują się do teorii karmy, reinkarnacji, czy jakieś neopogańskie, które odwołują się do teorii astrologicznych i innych rodzajów fatalizmu, zaprzeczają tej wolności tak bardzo istotnej w wyborze, we właściwym wyborze życia wiecznego, tych właściwych dróg.
Przypomnę tylko dla formalności numer telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55 dla Polski Południowej 56 655 23 56 i dla zagranicy, szczególnie dla słuchaczy z Chicago, a także z innych krajów poza Polską, podobny numer telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, za oceanu 01148. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo? Halo? Halo, halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z tej strony mówi Krzysztof z Małopolski.
Witamy Panie Krzysztofie, zapraszamy do rozmowy.
Chciałbym zadać takie pytanie Ojcu Posadzkiemu. Będąc swojego czasu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, wstąpiłem do tamtejszej księgarni, która znajduje się na terenie sanktuarium. Natrafiłem na książkę Ojca Posadzkiego pod tytułem Psychologia a New Age. I tak przeglądałem sobie tą książkę, natrafiłem tam na rozdział na temat takiej postaci jak ojciec Anselm Green, znany benedyktyn. No i tak czytając co nieco właśnie z tego rozdziału, tak jakoś doszedłem do wniosku, że tak jakby ten ojciec Anselm Green miał coś właśnie wspólnego z tym New Age. Nie wiem, czy ja to wszystko dobrze zrozumiałem, ponieważ także w tej samej księgarni znajdowało się wiele książek ojca Anselma Greena, a tutaj w tej książce ojciec Posadzki tak niezbyt pozytywnie się wyrażał o ojcu Anselmie Greenie, więc trochę jakby to spowodowało we mnie takie zamieszanie i nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Bym prosił ojca Posadzkiego o wyjaśnienie tej sprawy, dobrze?
Dobrze, dziękujemy. Panie Krzysztofie, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojciec profesor ma pod ręką tę książkę.
Tak, tak, mam akurat tą swoją książkę Psychologia New Age i w ogóle się cieszę, że pan to czytał, że w ogóle że to, co pan nazwał pewnym zamętem, zamieszaniem, jest takim chyba początkiem rozeznawania duchowego. I o to właśnie mi chodziło. Przede wszystkim ja nie odrzucam całkowicie, przede wszystkim nigdy nie to, co powiedziałem w przypadku arcybiskupa też Polaka, nigdy nie osądzam osoby i nie potępiam osoby. Zawsze zachowuję pozytywny stosunek, pełen szacunku dla tajemnicy osoby, jej godności. I natomiast oceniam czasami pewne poglądy i tak samo tu oceniam Anselma Glina i to nawet nie w aspekcie wszystkich jego poglądów i wszystkich jego książek, które niektóre są trafne, dobre, ale niektóre wypowiedzi, czy niektóre książki, czy niektóre tematy, które porusza, jednak są moim zdaniem, i to zdanie uzasadniam właśnie w tej książce, w tym rozdziale dotyczącym Anselma Greena pod tytułem Psychologizacja duchowości czy religia, gnozy, niefrasobliwe syntezy Anselma Greena. Otóż przede wszystkim pierwszy zarzut, który mu stawiam, i to byłby pewien związek z New Age, to jest takie bezkrytyczne wpatrzenie się w postać Carla Gustava Junga, który dokument watykański o New Age właśnie z 2003 roku nazwał też ojcem duchowości New Age, ojcem antropologii New Age. Tutaj wcześniej, jeżeli pan czytał dobrze tą książkę, może pan jej nie kupił, tylko przeglądał pan w księgarni, to może byłoby niedobrze, może lepiej, że pan sobie przejrzał całość i tutaj poprzedni rozdział dotyczący tym razem Junga i też zagrożeń z jego strony, czyli jungizmu, który także w słownikach, najbardziej nowoczesnych, współczesnych słownikach ezoteryzmu naukowych na świecie, ma swoje miejsce w tych encyklopediach jako pisarz ezoteryczny, jako pisarz gnostycki. Także ksiądz profesor Myszor, najwybitniejszy bodajże w Polsce znawca gnozy i gnostycyzmu, także uważa Carla Gustava Junga za myśliciela gnostyckiego, czyli gnoza, mamy do czynienia z religią gnozy. Natomiast Anselm Green, który bardzo często cytuje w swoich wielu książkach Junga, uważając go za autorytet i do tego bezkrytycznie, nie spotyka się w książkach Greena żadnej krytyki, czy choćby zwrócenia uwagi na ten fakt, że jest to myślicie gnostycki, że jest to przede wszystkim, nie jest to naukowa postawa. O tym, że Jung nie jest naukowcem, pisze nawet tłumacz i propagator Junga w Polsce, pan Jerzy Prokopiuk, zresztą zdeklarowany gnostyk i heretyk, jak sam siebie nazywa. Nie jest to do końca naukowość, zresztą psychoanaliza nigdy nie jest nauką do końca. A więc tutaj, jeżeli by podejść do tego tak uczciwie, uważnie, gdyby Green był rzeczywiście naukowcem, gdyby był dobrym psychologiem i także jako teolog, to powinien i z tego punktu widzenia metodologicznego, naukowego jakby wyrazić pewne zastrzeżenia, czy pewne jakieś znaki zapytania, a tym bardziej jako teolog, jako duszpasterz powinien tutaj ostrzec słuchaczy, że mamy do czynienia, przepraszam, słuchaczy czy czytelników, czy mamy do czynienia z pewną antropologią gnozy, która polega na tym, jak już mówiłem, na takiej koncepcji boskiej jaźni, która nie potrzebuje nawrócenia. Jung kiedyś zresztą powiedział, to profesor Stachowski, ten recenzent mojej książki, pisze też o tym. Jung kiedyś powiedział, ja nie potrzebuję wierzyć, bo ja wiem. To jest bardzo charakterystyczna postawa gnozy. Dlaczego wie? No bo on ma boską duszę i ta boska dusza, tylko wystarczy wyzwolić jej potencjał przez pewne techniki. Tam nie ma sensu ani modlitwa, ani jakieś nawrócenie, ani pojęcie grzechu, ani też pojęcie szatana. I tutaj to nie jest takie proste, dlatego ja się nie dziwię, że pan nie zrozumie. Gdyby pan może uważnie przeczytał obydwa te rozdziały dotyczące Junga i Greena, ja wiem, że to nie jest prosty język i nie jest prosta tematyka, bo sam Jung, czy także Green, ale Jung szczególnie, jest bardzo poważnym takim myślicielem, wielowymiarowym myślicielem i też zresztą krytyki od tej strony teologicznej były przeprowadzane na świecie od dawna. W Polsce też wyszło kilka książek, między innymi książka dominikanina nazwisko Moreno, który także przeprowadza krytykę Junga. Także żydowski myśliciel Martin Buber przeprowadził krytykę Junga od strony filozoficznej, teologicznej, gdzie wyraził również tą teologię gnozy, czy religię gnozy tutaj demaskuje właśnie w przypadku Junga. Również pani profesor, siostra profesor Zofia Zdebicka z Kulu, wybitny filozof religii, pisze dosłownie, ja to cytuję to w przypisie dotyczącym właśnie Greena, to jest, pisze w ten sposób, że Jung zredukował religię do zjawiska psychicznego uwarunkowego nieświadomością. Jest to błąd antropologiczny, ponieważ to akurat ten artykuł pani siostry profesor Zdybickiej występuje w książce pod tytułem Błąd antropologiczny pod redakcją profesora Marniarczyka i Katarzyny Stępień, wydane na Kulu. I dlatego tutaj proszę, ja tu już wymieniłem co najmniej kilka nazwisk. Proszę zwrócić uwagę, że ja nie wymyślam tej krytyki. To nie jest moja krytyka człowieka, który czepia się kogoś, bo mu się tak podoba, tylko ja odwołuję się do argumentów merytorycznych, naukowych i do różnych nazwisk, różnych krytyków, którzy stosowali kryteria naukowe. Prawda? Wymieniłem tu co najmniej kilku profesorów, którzy, także profesor Stachowski przeprowadza w posłowiu do mojej książki, to jest zarazem recenzję naukową, krytykę Junga również jako profesor zwyczajny psychologii, autor podręczników psychologii, podręczników akademickich i jeden z najwybitniejszych polskich psychologów, znawców historii psychologii. W związku z tym prosty zarzut, jeżeli Green, proszę zwykłą logikę to zastosować, jeżeli Green propaguje bezkrytycznie i to z całą pewnością mogę stwierdzić, bo proszę, nie ma żadnego, ja przejrzałem prawie wszystkie książki Greena, nie ma żadnego miejsca, gdzie Green by się zawahał co do autorytetu Junga, powiedział, to jest, myślicie, dwuznaczny, owszem, dobry, ale tam są pewne minusy, gnoza, okultyzm, zainteresowanie spirytyzmem, propaganda kabały, jogi. To wszystko robi Jung, a Green ani słowa nie powie. Czyli co to jest za teolog, co to jest za duszpasterz, prawda, który tego nie dostrzega, podczas gdy dostrzegają to znawcy przedmiotu, prawda, który tutaj wymieniłem, jeszcze wielu, wielu, wielu innych, prawda. W związku z tym tutaj, no na przykład, tutaj ja szczególnie skrytykowałem Greena w aspekcie, no nie tylko tej apologii bezkrytycznej Junga, ale też pewnej krytyki demonologii, którą Green stosuje, właśnie powołując się na Junga. Tutaj to jest szczególnie w książkach Jak poradzić sobie ze złem oraz Rozdwojenie. To są takie dwie książki, które poruszają tematy demonologiczne. I w tych książkach, nie będę może referował całego artykułu, ale jakby jeszcze kilka zdań powiem na ten temat. Właśnie jest bezkrytyczne powoływanie się na Junga i też interpretacja właściwie demonologii chrześcijańskiej w kluczu demonozofii Junga. Demonozofia, używam pojęcia demonozofia, bo to jest też gnoza, więc to jest jakby taka interpretacja tutaj jest uzasadniona. Czyli można powiedzieć tak, że Jung uważa, że nie istnieje opętanie, prawda, to jak, tylko istnieje tak zwane owładnięcie przez kompleks nieświadomości, prawda? Opętanie byłoby w naszej definicji dokonane przez ducha, który jest czymś innym od nieświadomości, od człowieka, czymś zewnętrznym, a Jung sugeruje, że to jest kompleks, który się odłączył, ale który należy do człowieka i teraz trzeba zastosować terapię. Nie jest potrzebny egzorcyzm, czy ruch na zewnątrz, ale wyłącznie terapia, ruch do wewnątrz. Taka jest jakby konkluzja tych założeń. I tutaj przede wszystkim jungizm nie jest empiryczną nauką, prawda, co ja już powiedziałem. To jest pewna interpretacja symboliczna, symboli chrześcijańskich, czasami bardzo błędna. I dlatego ja nie mogłem pozwolić, aby rozpowszechniała się błędna interpretacja demonologii, czy akurat tego, w czym się specjalizuję, na czym się dobrze znam, gdzie mam też i wykłady akademickie i występy na sesjach właśnie poświęconych tej tematyce, nie mogłem pozwolić na to, żeby tak popularny autor, moim zdaniem zbyt popularny, aczkolwiek nie pozbawiony wartości w wielu swoich wnioskach, żeby szerzył po prostu tutaj zamęt. Zamęt, który zresztą nie wynika z jego argumentów, tylko z takiego bardzo prostego przeniesienia błędów metodologicznych Junga, który notabene nie wierzył w duchy, w świat duchów, I dlatego uważał, że no nie jest możliwe opętanie, tylko takie pozorne opętanie przez taki kompleks psychiczny, prawda? Notabene prawdopodobnie Green nie wiedział, bo nie studiował dokładnie Junga, bo gdyby go studiował, to z pewnością by krytycznie podszedł, że Jung pod koniec życia nawraca się, to znaczy Jung pod koniec życia uznaje koncepcję duchów jako bytów osobowych niezależnych od człowieka. I w tym momencie także otwiera się forma dla przyjęcia opętania. Chodzi o szatana również. Dla Junga szatan to jest tylko symbolem kulturowym tak zwanego archetypu cienia, który należy do struktury psychicznej człowieka. W związku z tym mamy do czynienia absolutnie z bardzo niebezpiecznym zabiegiem, że szatan, realna istota, została uznana za coś, co należy do człowieka, co jest częścią człowieka. Co człowiek musi sobie oświadomić, z czym się musi pojednać i co musi przyjąć za swoje, prawda? Czyli taka jakby, można powiedzieć, taka naturalizacja paktu z diabłem w pewnym sensie. To wszystko jest w tym moim artykule, więc bardzo polecam i pana, i wiele osób, które są zainteresowane dogłębną, a naukową analizą i argumentami racjonalnymi, a nie tylko tak sobie coś tam, prawda, przejrzeć, żeby tu się zapoznać, bo to, co nie są sprawy proste. Tutaj trzeba te rzeczy studiować. Naprawdę trzeba również błędy współczesne dobrze studiować. Trzeba się nad tym zamyślić, także w sensie intelektualnym, bo błąd ma bardzo czasami wielką siłę przekonywania, zwłaszcza dla kogoś, kto nie jest uwrażliwiony intelektualnie i nie bardzo jakby pracuje nad tą sferą, żeby się tutaj jakoś bardziej zorientować.
No cóż, upraszczając cały ten wywód, można przywołać tutaj takie powiedzenie, już nie powiem kogo, zapomniałem kogo, że największym zwycięstwem szatana dzisiaj jest przekonanie ludzkości o tym, że on sam nie istnieje. Gdzieś coś z tego
albo
było...
Albo istnieje, tylko w innym znaczeniu, bo tutaj, proszę zwrócić uwagę,
nie jest groźny.
Nie odrzuca, Jung nie odrzuca istnienia szatana tak jak Freud, chociaż Freud też do końca nie odrzucił, bo dla Freuda szatan to był obraz złego ojca albo stłumienia do popędy. To takie dwa znaczenia u Freuda, jakby takiego przedefiniowania, prawda? Czyli też jakby nie odrzucał, tylko uważał, że to jest, ma inne znaczenie. Podobnie Jung nie odrzuca wprost szatana, tylko mówi, nie, to ma inne znaczenie. To jest archetyp cienia, który jest częścią nieświadomości człowieka, indywidualnej i zbiorowej. I teraz człowiek, żeby się rozwijać, bo jest tu kilka archetypów na drodze, pierwszym z nich jest archetyp cienia, musi sobie ten archetyp uświadomić, zaakceptować, pokochać go prawie, że objąć obydwoma rękami i wtedy człowiek będzie się rozwijał. A jeżeli to jest szatan realny, prawda? I tu jest pytanie właśnie otwarte, którego niestety Alzheim Green sobie nie zadawał, ponieważ no, zbagatelizował, podszedł do tego nonszalancko, tak jak bardzo często właśnie ksiądz profesor Hyniewicz również podchodził nonszalancko do sprawy życia pośmiertnego, pokazując jedynie jakieś swoje myśli, swoje wnioski, ale nie dając żadnych poważnych takich argumentów merytorycznych.
Odbiorę kolejny telefon. W naszym studiu jest ojciec Aleksander Posadzki, jezuita, profesor. Zapraszamy. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Nadrenii.
Witamy pani Anno.
Serdecznie witam księdza profesora i ojca prowadzącego. Ja chciałam zapytać księdza profesora, czy ksiądz profesor zajmował się i w jakiej książce postacią jezuity Di Mello i na czym polega odejście od nauki wiary Kościoła katolickiego u Di Mello. Ja się zetknęłam z notyfikacją, ale w języku angielskim autorstwa naszego obecnego papieża. I chciałam właśnie, korzystając z okazji, zapytać księdza profesora, jeśli można.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy panią.
Szczęść Boże.
De Mello oczywiście był jezuitą, był hindusem i był przede wszystkim praktykiem, rekolekcjonistą, nawet człowiekiem bardzo pobożnym, ale rzeczywiście tutaj zabrakło mu czasami metodologii i też niektóre zresztą jego pism, tak jak Przebudzenie, bardzo popularna książka, zresztą także publikowana przez czasopisma, przez księgarnie ezoteryczne, taką jak Rebis, która też inne, były po prostu pewnym zapisem rozmów, powiedzmy sobie przy kolacji, czy tam gdzieś prywatnie, i nie zawsze podlegały one jego jakiejś korekcie. Ale summa summarum, jedna kongregacja nauki wiary, która badała wnikliwie jego całokształt, jego dzieł, niezależnie od tych wszystkich zastrzeżeń, także plusów na korzyść osoby, człowieka pobożnego, człowieka niewątpliwie uczciwego, ale może mało uważnego na pewne rzeczy, stwierdziła pewne błędy. Do najważniejszych błędów to był taki właśnie niefrasobliwy, zresztą błędny metodologicznie, synkretyzm religijny, gdzie De Mello, być może to jego hinduska kultura czy pochodzenie w tym pomogło, jakby tak trochę niefrasobliwie zestawia Chrystusa właśnie z bogami, no z Buddą, czy powiedzmy z tym jakby orientalnym obrazem religijności. Czyli zarzut synkretyzmu, bardzo istotny. Czyli znowu brak tego wyeksponowania Jezusa Chrystusa jako kogoś najważniejszego i sugerowanie, że wszystkie te postaci religijne z innych religii są jakby na równi. Drugi problem to jest pewna psychologizacja religii. To, że De Mello też był jakby terapeutą, też miał wykształcenie tego rodzaju. I tutaj jest pewne uproszczenie, prawda? Też jakby sfera dogmatyczna jest troszeczkę podporządkowana tym terapeutycznym celom. Następuje pewne upraszczanie. Na przykład takie zdanie u De Mello, ono może być prowokacyjne, może być terapeutyczne, że męczennicy byli ofiarami porania mózgu, na przykład takie zdanie, które może być pewną prowokacją, ale w tym momencie, jeżeli go weźmiemy za słowo, a tutaj czasami tych takich słów właśnie prowokacji było za dużo, to dojdziemy do wniosku, że jest to lekceważenie pewnej tradycji, to jeszcze świętej tradycji, poważnej tradycji. De Mello po prostu okazał się bardzo niepoważnym takim autorem ostatecznie, czyli jakby cytował tematy teologiczne, ale w sposób bardzo upraszczający, właśnie taki psychologizujący. Rzeczywiście tam może było trochę tej prowokacji takiej terapeutycznej, psychoterapeutycznej, ale to poszło za daleko i stworzył pewien zamęt, został źle zrozumiany, być może, bo nie miał takiej intencji, ale tak jakby wyszło. I w związku z tym De Mello jeszcze stworzył taki dziwny model takiego zachowania, takiej duchowości, można powiedzieć troszeczkę duchowości lekkiej, łatwej i przyjemnej, że można być szczęśliwym bez nawrócenia, prawda? Że mówi się takiej psychologizującej duchowości, że można być wolnym, szczęśliwym, nie nawracając się, czy jakby nie wyrzekając się grzechu, nie pokutując. Właśnie to, o czym też w kontekście święta zmarłych i eschatologii mówiliśmy dzisiaj wiele. I to jest błąd, bo to jest bardzo, jest taki pomost też jakby otwarcia na New Age, który bardzo, głosi bardzo podobną duchowość. De Mello nie był wyznawcą New Age, był za to, na to prawdopodobnie za głęboki, ale stworzył przez pewną niefrasobliwość, pewną nieuważność, przez brak metodologii, bo on nie był naukowcem, był praktykiem, stworzył taki rodzaj wrażenia i to są też fakty, bo to nie są tylko wrażenia, ale te niedopowiedzenia czy błędy stworzyły jeszcze jakby dodatkowo wrażenie, że on po prostu lekceważy religię chrześcijańską i że obraz Boga tutaj też jest taki właśnie niepoważny, synkretyczny. Myślę, że to jest jakby istota tych zarzutów, które odnalazła kongregacja i chyba wielu teologów wcześniej. Ja pamiętam, że te błędy De Mello jeszcze kilka lat przed ogłoszeniem kongregacji zauważyłem. Chciałem to gdzieś opublikować, ale nie było czasu. Po prostu to się da zauważyć, prawda? To się da zauważyć. To nie są takie rzeczy, to nie jest rodzaj czepiania się, czy właśnie wędzirenia włosa na czworo, tylko to były bardzo poważne jednak takie tendencje, które no już wcześniej teologowie rozmaici zauważyli i gdzieś próbowali to sygnalizować.
Męczennicy ofiary prania mózgu, to tak. Powiedzmy to na przykład tym, którzy w tych dniach w Indiach zginęli dlatego, że są chrześcijanami, czy w Rwandzie kilka lat temu w tej strasznej wojnie, czy tym, którzy na Sahelu, czy w Darfurze giną z głodu, prawda? Tak, tak. No, ciekawe, cóż to jest za... No ale powracajmy do wątku. Drodzy Państwo, w naszym studiu jest ojciec profesor Aleksander Posadzki, jezuita. Odbieram kolejny telefon, słucham Radio Maryja. Halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wiesław z Dolnego Śląska.
Witamy Panie Wiesławie, prosimy
witam
bardzo.
Witam szanownych ojców. Ja chciałbym się, słuchając tej audycji dzisiejszej, odnieść do tematu spirytyzmu. Jeżeli mogę, to dać takie swoje świadectwo ku przestrodze.
Bardzo prosimy.
Mianowicie, kiedy byłem w wieku kilkunastu lat, kiedy uczęszczałem do liceum, to pod wpływem książki właśnie Moody'ego Życie po życiu, no i druga jeszcze taka książka pod tytułem Życie po śmierci, autora nie pamiętam w tej chwili. No i miałem jeszcze dwóch takich kolegów, którzy interesowali się takimi tematami spirytyzmu. Zaczął się taki mój kontakt właśnie z tym zjawiskiem. No i prawdę mówiąc, uważałem się cały czas za dobrego chrześcijanina, chodziłem do kościoła, przystępowałem do spowiedzi, komunii świętej, gdzie no najgorsze jest to, że nie miałem pojęcia, jaki wielki grzech popełniam. To trwało jakiś czas, gdzieś, nie wiem, około może dwóch lat. I refleksja przyszła w pewnym momencie taka, że przy pewnym takim właśnie seansie wywoływania duchów, ten duch wzywany na pytanie, kim jest, określił się, uwaga, jako Bóg. Jeszcze powtórzę raz, jako Bóg. I gdy spytaliśmy się, jak mamy się zwracać, odpowiedź brzmiała Ojcze. I, no i wtedy bardzo się zastanowiłem, że no, na pewno nasz Bóg, Ojciec nie może przemawiać podczas czegoś takiego do zwykłego człowieka. No i wtedy jeszcze nie było właśnie Radia Maryja, nie było takich audycji, nie było dostępu do książek, które rzucają odpowiednie światło na te zagadnienia. Więc no właśnie przez cały ten czas trwałem w jakiejś takiej właśnie nieświadomości, co właściwie robię. Dopiero potem właśnie przyszła taka refleksja i to wszystko pozostało gdzieś tam. Pozostawiłem to po prostu i no i już tego nie kontynuuję, ale naprawdę tak jak ojciec doktor Posadzki powiedział, 80% tych wszystkich kontaktów z tymi duchami, że są to złe duchy. Ja myślę, że w takich amatorskich rzeczach to chyba nawet 100% jest złych duch, kiedy złe duchy przychodzą właśnie do czegoś takiego.
Też tak myślę, tak.
Tak. I właśnie ostrzegam wszystkich przy okazji na antenie, aby naprawdę nie brać się za to, nie zajmować się tymi rzeczami, ponieważ nie wiem, tak już z perspektywy czasu, a już jestem po 40 w tej chwili, wydaje mi się, że jednak może jakiś wpływ pozostawać. Nie wiem, wydaje mi się, że kiedy nie jestem, no, powiedzmy, w stanie łaski uświęcającej, to jednak no, człowiek jest słaby. I tak jak gdyby jakieś takie te wszystkie ataki, pokusy szatańskie się wtedy nasilają, bardzo mocno działają na człowieka. Ja tylko dodam jeszcze, tak nawiasem mówiąc, że jeden z tych moich kolegów no, też był wychowywany w duchu chrześcijańskim, jest w tej chwili świadkiem Jehowy. Drugiego losów nie znam, ponoć wyjechał do Niemiec, nie znam jego losów. Jeszcze mam taką prośbę przy okazji. Może no, na falach Radia Maryja, może gdzieś na łamach naszego dziennika taka propozycja, żeby może wzywać kapłanów nawet do wyjaśniania ludziom takich pewnych zabobonów, które się kultywuje już od bardzo dawna. To przechodzi, ja się spotkałem z tym też osobiście, różne takie tam czerwone kokardki na wózkach małych dzieci, tam 13 piątek i tak dalej, i spotkałem się z czymś takim, że jeżeli no, małe dziecko na przykład no, intensywnie płakało, była taka teoria, że ktoś je urzekł, że tam trzeba jakieś tam dotknąć językiem czułka dziecka, splunąć, no takie głupoty po prostu. I to też, no, to są rady takich ludzi już powiedzmy starszych, którzy no, na moje tam powiedzmy pytanie, no jak można w takie coś, twierdzą, że starzy ludzie tak kiedyś po prostu mówili i coś w tym musi być. No także moim zdaniem księża właśnie przy okazji tego święta, jakie przeżywaliśmy teraz, nawet podczas głoszenia Słowa Bożego, gdzieś na kazaniach, podczas mszy świętej, powinni nawiązywać jednak do takich tematów, bo to jest jeszcze, no jakoś tak, nie wiem, ludzie jeszcze w takie rzeczy wierzą. To tyle może.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
No, dziękuję Panu za to poruszenie tych kwestii właśnie bezpośrednio już związanych właśnie z okultyzmem, który jest naprawdę ogromnym zagrożeniem duchowym i który jest jedną z imitacji duchowości. Powiedział Pan o spirytyzmie. Dlaczego spirytyzm jest tak niebezpieczny? Bo w spirytyzmie mamy takie dwa elementy. Ja nazwałem to w przypadku tutaj Harry'ego Pottera, który także poprzez tak zwaną noc duchów, jak nazywa Halloween, jakby przy okazji reklamuje spirytyzm. Poza tym w każdym budynku szkoły Howard, jest ich cztery, mieszka jakiś duch, który patronuje jakby tej szkole. W Harrym Potterze jest też spirytyzm propagowany, prawda? Nie jest to owoc wyobraźni, tylko jest to owoc po prostu zastanych już koncepcji dosyć dawnych, jaką jest spirytyzm. Dlaczego spirytyzm jest śmiertelny, niebezpieczny, jest śmiercionośny? Chociaż wygląda czasami niepozornie i może być czyniony dla zabawy czy dla ciekawości. Przede wszystkim spirytyzm dlatego jest niebezpieczny, że jest grzechem bałwofalstwa. Grzech bałwofalstwa jest najcięższym grzechem. Według hierarchii dekalogu, a dekalog jest hierarchizowany, kolejność grzechów czy kolejność przykazań nie jest przypadkowa, porządkowa, akcydentalna, czy numeryczna, ale istotna, hierarchiczna. A więc jeżeli przekraczamy pierwsze przykazanie, które jest pierwsze i najważniejsze, jak sam Jezus powiedział, to w sposób bardzo czasami niewidzialny, bo to dokonuje się w naszym sercu, wpadamy w pewną otchłań ciemności. Coś się dzieje, zmienia się jakby nasz stan duchowy i grzech bałwochwalstwa po prostu pustoszy naszą duszę w sposób bardzo, tak jak rak, jest to rak ducha. W tym momencie grzech bałwochwalstwa to jest jakby zgodna opinia wszystkich ojców Kościoła, otwiera bezpośrednio na działanie demonów. Czyli nawet gdybyśmy nic nie robili, to grzech bałwochwalstwa przywołuje demony i tutaj egzorcyści wszystkich wyznań chrześcijańskich to potwierdzają, są co do tego absolutnie zgodni, że ten właśnie grzech najbardziej sprzyja opętaniu i innym zniewoleniom demonicznym. I teraz, co jest jeszcze w spirytyzmie? Nie dość, że popełnia się ten grzech bałwofasta, który sam sobie otwiera na demony i bardzo szybkie ingerencje demoniczne, które mogą zniszczyć tam psychikę, zdrowie, doprowadzić do obłędu także, czy doprowadzić do opętania. Jest też drugi etap, mianowicie bezpośrednie zastosowanie pewnej techniki inwokacji czy ewokacji ducha, techniki jakby mediumicznej, bo ja się w tym momencie otwieram, jak ewokuję się, otwieram, czyli nie dość, że popełniam grzech, przekraczam zakaz, to jeszcze stosuję pewną technikę. Drugi etap otwarcia. Pierwszy przez postawę, drugi przez pewną technikę zwaną ewokacją ducha. W tym momencie duch przychodzi natychmiast i może dlatego ja ostrzegam, że przez jeden seans, mamy na to dowody na całym świecie, gdy chodzi o egzorcystów, z którymi współpracuję w Polsce i za granicą, przez jeden seans spirytystyczny, nawet dla zabawy, tak zwanej zabawy, tu za chwilę powiem, co to jest ta zabawa, można być opętanym, czy można być zniewolonym przez złego ducha. I dlatego tutaj to, co Pan powiedział, doskonale koresponduje Pana praktyka z tą teologią, czy tą teorią, której ja tutaj mówię, zresztą również praktyką, bo mamy to jakby, mamy te owoce także w pracy duszpasterskiej. I teraz to jest bardzo istotne, dlatego można powiedzieć, że spirytyzm jest w pewnym sensie zawsze ukrytym satanizmem, jest ukrytym i bałwochwalstwem, i takim jakby otwieraniem się na te złe duchy, które mogą człowieka zniewolić. W związku z tym ta każda propaganda spirytyzmu, nawet najmniejsza, właśnie jak Halloween, czy zabawa, w pobliżu zabawy też może być spirytyzmu. Dlaczego zabawa, nie można się bawić w bałwochwalstwo? Dlaczego bałwochwalstwo nie może być zabawą? Dlatego, że bałwochwalstwo w Piśmie Świętym jest określone jako cudzołóstwo duchowe, jako grzech obrzydliwości. Ksiądz profesor Roman Pindel, wybitny biblista, w swojej książce, w której porównuje wiarę z magią, czy ocenia magię w kontekście ewangelizacji, pisze wyraźnie, że to są najbardziej poważne oceny moralne, jakie Pan Bóg stosuje wobec rzeczywistości tego typu. Czyli nierząd, prostytucja duchowa, nierząd, cudzołóstwo, grzech obrzydliwości i ze wszystkimi konsekwencjami negatywnymi, takie jak sprowadzenie przekleństwa, czyli taki długotrwały skutków na swoje życie, także swojej rodziny. W związku z tym, czy można się bawić w cudzołóstwo, czy można się bawić w prostytucję? Jeżeli każdego człowieka, którego zapytamy na ulicy, czy można się bawić w cudzołóstwo, że ja dla zabawy będę uprawiał cudzołóstwo z pana żoną, czy z pana mężem, czy z pana żoną, czy z pani mężem, każdy odpowie, że to nie, zaprotestuje, prawda, będzie się jakoś wywijał. A tu w tym przypadku te oceny teologiczne, gdzie biblista kompetentny, profesor ocenia, czy przywołuje, to mówi, że to jest dosyć klarowne, prawda, gdy chodzi o ocenę teologiczną, no to lekceważymy, prawda, czyli uważamy, że można się bawić cudzołóstwem duchowym, ale cudzołóstwem fizycznym, ludzkim, to nie można się bawić. Gdzie tu jest logika, prawda? Nie ma żadnej logiki, dlatego my nie posługujemy się logiką. My straciliśmy rozum, przestaliśmy myśleć, przestaliśmy rozróżniać. I dlatego to jest tak bardzo niebezpieczne, dlatego tutaj dmuchamy na zimne, bo my wierzymy w istnienie szatana, wierzymy, wiemy, to jest prawda teologiczna, prawda? Wierzymy w powagę grzechu. W powagę grzechu. Jeżeli jest powiedziane, jeżeli ktoś trwa w grzechu śmiertelnym, prawda? Bóg nie przeznacza nikogo do piekła, pisze katechizm w numerze 1037. Ale dokonuje się to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga, grzech śmiertelny, trwanie w nim aż do końca życia. Jeżeli ktoś igra z grzechem, uważa, że to jest banał, nie chce się nawracać, nie chce przyjąć oceny Pana Boga, moralnej oceny Pana Boga, który nazwał to bałwochwalstwem, grzechem obrzydliwości, cudzołóstwem duchowym, on wie lepiej, on się może bawić. Można się bawić w wróżbiarstwo, Andrzejki, prawda, które się zbliżają, znowu będzie problem. Można się bawić w spirytyzm, Halloween. Można się bawić w cokolwiek, w prostytucję duchową się można bawić, w cudzołóstwo duchowe się można bawić, ale w taką ziemską, ludzką nie można, prawda? No przecież to się żadnej logiki nie trzeba, wręcz przeciwnie, trzeba odwrócić. Właśnie w tamto się nie można bawić, może bardziej w to ludzkie, bo w pewnym sensie w hierarchii stoi niżej. Ale i oczywiście w jedno i drugie nie należy się bawić. I to jest właśnie to, o co tutaj chodzi. I tak samo koncepcja spirytyzmu, to o czym pan powiedział o takim klasycznym spirytyzmie. Ale proszę pana, proszę państwa, jest spirytyzm dzisiaj ma różne formy, nowe wcielenia, na przykład UFO może być formą spirytyzmu. Terapia, tak zwana terapia w cudzysłowie, to jest nawet słowo tutaj oczywiście nieadekwatne, Berta Hellingera, popularyzowana w szpitalach przez polskich psychologów, którzy chcą na tym zarobić, tak trzeba jasno powiedzieć, bo nie chodzi o prawdę, tylko na tym się zarabia, bo to jest modne. To jest również spirytyzm. I mamy również po Bercie Hellingerze, powtórzę raz jeszcze, spustoszenia takie same, jak po seansach spirytystycznych. Są ludzie na egzorcyzmach, są zniewolone matki, dzieci. Po Bercie Hellingerze, który uprawia spirytyzm. I tak samo oni tam szukają, używają takiego języka, mówią, że poszukujemy osób najbardziej medialnych. Co to jest mediumizm? To jest istota spirytyzmu. I tutaj nam się wszystko mąci w głowie. Transcendentalna medytacja, którą profesor światowej sławy, profesor Johannes Agar, który znam osobiście, który odkrył, zdemaskował transcendentalną medytację jako kontakt spirytystyczny poprzez mantrę, która oznacza nazwę Boga albo ducha i która jest obligatoryjnym elementem inicjacji w tak zwanej transcendentalnej medytacji, którą właśnie, jak pisałem o tym, polecono w tej chwili dzieciom w szkole, na poziomie Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, gdzie dyrektor ośrodka jest mianowany przez ministra edukacji. I co? I nikt z tym nic nie robi? To trzeba się uczyć, trzeba się kształcić, trzeba wiedzieć, czym jest transcendentalna medytacja, że wystawianie pewnych jednostronnych informacji o poprawie kreatywności, myślenia, zdrowia jest przede wszystkim fałszem nawet na gruncie samej tej oceny, ponieważ są również zastrzeżenia medyczne, psychologiczne wobec uprawiania tej medytacji, a duchowe? Przecież dokument watykański cytuje na temat New Age, cytuje w swojej bibliografii inny dokument, na temat New Age, który dotyczy New Age, mianowicie dokument Episkopatu Irlandzkiego z 1994 roku, gdzie ten dokument Episkopatu Irlandzkiego, a w świecie anglosaskim bardzo silnie była ta medytacja rozpowszechniona, wyraźnie demaskuje jako bałwofalstwo. To samo bałwofalstwo, czyli cudzołóstwo duchowe z bogami, z demonami, z obcymi bogami, które jest cechą spirytyzmu. I bałwofalstwo pod przykrywką nauki jest polecane naszym dzieciom. I teraz ja czekam na protest. Proszę bardzo, jeżeli macie Państwo odwagę, proszę do mnie napisać list, czy w jakiś inny sposób się skontaktować ze mną. I proszę, ja czekam na jakieś reakcje. Co Państwo na to? Czy Państwo się godzą na to, żeby Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który jest odpowiedzialny za strategie pedagogiczne w całym kraju, na gruncie ogólnopolskim, gdzie jest dyrektor, jak powiedziałem, mianowany przez ministra edukacji, czy Państwo się godzą na to, żeby spirytyzm, czy jakiś kult uproszczonego hinduizmu, czy w ogóle podejrzana rzecz, jaką jest sama medytacja tego typu, czy też rozwijanie zdolności paranormalnych zakazanych przez wszystkie religie poza kontekstem zbawczym, który tam jest na pierwszym planie, przecież to jest wszystko, to są wszystko dane, to są wszystko pewne fakty, ale my musimy chcieć te fakty przyjąć do wiadomości, bo my czasami nie chcemy się uczyć, bo jest to dla nas niewygodne, bo musimy wtedy się przyznać do naszej niewiedzy. I tak właśnie jest niewiedza, jest ignorancja. Ja Państwu zacytowałem co najmniej kilka rzeczy, między innymi, kochani, Wam zacytowałem właśnie dokument Episkopatu Irlandzkiego, który jest w bibliografii dokumentu watykańskiego New Age. Z każdej strony są argumenty. A co my robimy? Nic nie robimy bardzo często. Jesteśmy pasywni, bierni. Zgadzamy się na własne nieuctwo i na własną niewierność, bo tutaj mamy walczyć z bałwofalstwem, tak jak prorocy, jak Jezus, demaskować bałwofalstwo, a przynajmniej nie dopuszczać, żeby bałwofalstwo pod pozorem neutralności naukowej, neutralności edukacyjnej, neutralności jakiejś, powiedzmy, rzekomo areligijnej, żeby wchodziło nam do szkół i żeby niszczyło nasze dzieci. Prawda? Bo tu też chodzi o to, bo tu szkoły to są także dzieci. To jeszcze jest jakby szczególny problem. I w tych form spirytyzmu jest bardzo dużo. One są zakamuflowane, a cały problem tak zwanych wewnętrznych przewodników nowej psychologii, czy metoda Silwy, która posługuje się duchami przewodnikami, czy wewnętrznymi przewodnikami, także reklamowana, często w kontekście psychologii, także się jakieś badania problematyczne wystawia i skuteczności w sensie poprawienia kreatywności czy czegoś tam jeszcze, ale pytanie, jaką mocą, za jaką cenę, co będzie potem, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj właśnie widzimy te zagrożenia, one są bardzo, bardzo one są bardzo niebezpieczne i bardzo spójne, w sensie bardzo agresywne, ekspansywne, za tym stoją wielkie pieniądze, za tym stoją ludzie, którzy chcą zarobić. Oni się będą bronić, oni będą atakować. A jak się coś próbuje ruszyć, to będą się bronić. Dlatego o tym mówimy, bo to żyje własnym życiem. I walka o czystość naszej wiary, także o czystość tej eschatologii, o której dzisiaj mówimy, musi kosztować. To jest walka z bardzo poważnym przeciwnikiem, ale oczywiście z Panem Bogiem. Zwyciężymy, bo któż przeciwko nam, jeśli my jesteśmy z Panem Bogiem, prawda? I w imię Boże, kierując się zasadami takimi jak właśnie Biblia, mamy tutaj za wzór proroku, walczymy z bałwofalcem, walczymy z kłamstwem, no to przecież Pan Bóg nas będzie tutaj ochraniał i będzie nas prowadził.
Tak, pomyślałem sobie, gdy Pan Wiesław opowiadał o tej swoich tych doświadczeniach, to, prawda, punkt zwrotny, kiedy ten zły duch się przedstawił jako sam Bóg i kazał się nazywać Ojcem, prawda, to Pan Wiesław potem konkluduje, no nie było wtedy Radio Maryja czy naszego dziennika, ale przecież wtedy zawsze działała Boża łaska i działał też nasz zdrowy rozsądek.
Pismo Święte, prawda?
Tak, i Pismo Święte i nasz zdrowy rozsądek, nasza zdolność, bo jednak mamy zdolność rozeznawania, trzeba to, co ojciec przed chwilą mówił. Trzeba tę zdolność rozwijać, pogłębiać poprzez jakieś kształcenie się, zdobywanie wiedzy i korzystać z niej. Bo wielu mówi, no to tak, przecież to taka zabawa tylko jest taka. Może oni tylko się zabawiają w te mantry w tym prawda, centralnym ośrodku. Czy dzieci sobie ubiorą jakiś tam kapelusz, czy różdżkę sobie wezmą tak dla zabawy. Ale tu znowu, jeżeli mówimy, że każdy kontakt taki spirytystyczny nas nawet bez naszej zgody, bez wiedzy wystawia na działanie złego ducha, no to jest tak, jakbyśmy dla zabawy na przykład chcieli wyjść przez okno z pierwszego piętra, tak? I potem lekarzowi nas skleja, mówimy, no przecież ja tak dla zabawy, dlaczego mam połamane nogi, prawda?
Tak, bo Pan Bóg nam zakazał dotykać tych rzeczy nawet. Wyraźna jest taka jakby nie tylko, że się bawić, nie tylko praktykować, ale dotykać, czyli nie... Nawet dotyk, nawet zbliżenie się właśnie, czy zainteresowanie nawet czasami zwykłe, może być niebezpieczne, jeżeli nie jest właśnie w tym kontekście no zbawczym. Jeżeli na przykład, no załóżmy, ja jestem też badaczem tych rzeczy, no ale ja się czy modlę, czy też mam intencję pomocy, demaskowania tego, to jest zupełnie inna sytuacja. Prawda? Natomiast, czyli tutaj nie dotykać tych rzeczy. Taka jest intencja Biblii. Nie dotykaj, bo zginiesz. Nie dotykaj, bo to jest, bo to ma taką specyfikę. Jest wiedza zakazana, jest zresztą też taka intuicja nawet wśród samych okultystów, że to jest niebezpieczne. To nie jest tylko jakby chrześcijańska intuicja. Oni sami wiedzą, że to jest niebezpieczne, stosują jakieś swoje tam własne zabezpieczenia. Często oczywiście są pozorne, ale ta intuicja jest. To są niebezpieczne drogi. I dlatego tutaj, dlatego tak bardzo jest ważna ta wiedza, oparta z jednej strony o teologię, z drugiej strony też o taką analizę właśnie metodologiczną, filozoficzną, gdzie widzimy czasami po prostu te przekłamania, czy właśnie te pseudoargumentacje.
Tak, nie odwracaj się, nie patrz, bo będziesz słupem soli, jak żona Lota, prawda? Odbierzmy kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Halo, słucham Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam tak bardziej w przyziemnej sprawie zapytać. Ze względów zdrowotnych chciałam poradzić irydologa, bo dowiedziałam się, że to jest z oczu ocena chorób pewnych organów wewnętrznych. I w internecie znalazłam adres. Zatelefonowałam tam, zapytałam, czy to jest lekarz medycyny. Odpowiedziano mi, że tak. No i patrzyłam po wskazany adres i zadziwiło mnie to, zmroziło, jak czytam na drzwiach wielki napis szaman. Bo to była jakaś poradnia medycyny naturalnej. I no, przeżegnałam się przed drzwiami, ale weszłam tam do środka i czytam, że ten lekarz tak diagnozuje z oczu i leczy homeopatycznie. No więc przeraziłam się tej całej sprawy, no i wycofałam się stamtąd, uciekłam po prostu, nie skorzystałam z tej porady. Ale niemniej chciałabym się właśnie dowiedzieć, bo czy to jest dziedzina irydologia, jest dziedziną medycyny, bo to podobno tam z internetu wynika, że to już jeszcze 1000 lat przed narodzeniem Chrystusa, Egipcjanie tam już właśnie leczyli się i tam pewną wiedzę mieli na ten temat dosyć szeroką. I czy w ogóle należy, czy można skorzystać z tego, bo z tą homeopatią, jak usłyszałam, no to sobie myślę, ten człowiek, ten lekarz jest zamieszany w jakieś nieczyste sprawy i dlatego zrezygnowałam. A jednak chciałabym skorzystać z takiej czyjejś wiedzy, jeśli to w ogóle jest bezpieczne duchowo. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Więc proszę Panią, to nie jest ani bezpieczne duchowo, ani nie jest to medyczne. Nie wiem, czy ten pan rzeczywiście jest lekarzem, ale jeżeli tak jest, to sytuacja w ogóle poziomu medycyny w Polsce jest także pod względem żałosna. Zresztą to samo wyszło w przypadku homeopatii, kiedy mamy, przecież mieliśmy niedawno orzeczenie Naczelnej Rady Lekarskiej, gdzie ocena tej rady była oparta o diagnozę kilkunastu profesorów medycyny, gdzie stwierdzono w kilku punktach, że homeopatia nie ma żadnych podstaw naukowych, że przeczy znanym prawom fizyki, biologii, że w ogóle nie można tu żadnej nauki utworzyć. Ale w dalszym ciągu widzimy co? Widzimy sprzedaż leków homeopatycznych, widzimy jakichś lekarzy, również lekarzy, bo też bywają nie lekarze homeopaci, którzy się propagują, którzy mają swoje jakieś wielkie wizytówki gdzieś tam, no, To jest problem. To samo jest z irydologią. Można powiedzieć, że irydologia jeszcze bardziej. To jest absolutnie pseudonaukowa sprawa. Ja w swoim haśle Irydologia w Encyklopedii Białych Plam opisałem ten proces. Tam cytuję też orędzie kilkudziesięciu, nie pamiętam dokładnie już, profesorów medycyny niemieckich, którzy jakiś czas temu opublikowali takie orędzie, taki list otwarty, który ostrzegają przed pseudonaukowością tej dziedziny zwanej irydologią, która czasami się nazywa diagnozą stęczówki oka. Otóż dlaczego? Dlatego, że irydologia nie posiada żadnej stabilnej, jakiejś potwierdzonej eksperymentalnie wiedzy. Ta mapa tęczówki, istnieje kilkanaście, kilkadziesiąt różnych, czy więcej jeszcze map tęczówki, które są różne albo sprzeczne. Nie ma to żadnych podstaw naukowych. I bardzo często też to, co pani powiedziała, irydolodzy też korzystają z homeopatii. To jest bardzo pokrewna dziedzina ezoteryczna tak naprawdę. Poza tym to jest jakby jedna sprawa, czyli element pseudonaukowości, czyli i motywem lekarzy, którzy ogłosili to orędzie, było ostrzeżenie pacjentów, ludzi po prostu, przed dezorientacją, przed fałszywymi diagnozami. Bo ci irydolodzy bardzo często mogą bardzo łatwo właśnie wmówić człowiekowi chorobę, przestraszyć go, ludzie się wtedy boją, jakby nie wiedzą, czy wierzyć irydologowi, czy lekarzowi, który mówi, który nie ma takiej wiedzy, albo nie da jakieś inne informacje, właśnie było oparte na nauce, na badaniach. I z tej racji to było takie podejście czysto naukowe, czysto można powiedzieć humanistyczne. Dlatego niech pani z tego nie korzysta, bo to nie może być prawdziwe, to nie może być, to otrzyma pani jakąś, być może nawet on tam coś powie prawdziwego, ale to nie ma podstaw, może raczej większość tutaj będzie fałszywych informacji i to może panią zdezorientować, zaniepokoić i sprowadzić jakąś sytuację zagrożenia życia czy zdrowia nawet. To jest jakby jeden problem. Drugi problem jest taki, że wielu irydologów to są również ezoterycy, okultyści, to znaczy praktykujący okultyści, czyli nie tylko, że pseudonauka, ale tu już mamy homeopatię, widzimy, że to jest jakiś kontekst, właśnie tam szaman, tam jakieś inne. Zdarza się, że irydolodzy są również właśnie mediami, czyli ludźmi, którzy się posługują tak zwaną wiedzą paranormalną, gdzie wejrzenie w tęczówkę oka, w oko, nie ma charakteru już tym bardziej naukowego, tylko służy za tak zwany punkt koncentracji medialnej, czyli w podobny sposób, jak niektórzy astrologowie patrzą na ten wykres astrologiczny, patrząc tam widzą o wiele więcej niż tam można wypatrzyć i również taki mediumiczny, okultystyczny irydolog, który jest bardzo wielu, ale nie wszyscy są tacy, tutaj większe zagrożenie bardziej powszechne jest ze strony tej pseudonaukowości, ale jeżeli jest, to on właśnie patrzy, on jest medium, wtedy pani ma kontakt z medium, on panią dotyka, on pani coś przekazuje, on może przekazać pani jakąś informację związaną także z pani przyszłością, bo to jest już medium, on widzi więcej. Zacznie pani opowiadać różne historie z pani życia, zupełnie nieproporcjonalny do tej nieszczęsnej tęczówki oka, w której nie można tego zobaczyć, tylko to jest po prostu taki punkt koncentracji, punkt mediumicznej czy medialnej. I dlatego absolutnie odradzam tego rodzaju, w przeciwieństwie do biskupa Pylaka, który nie ma żadnej, tutaj jak powiedziałem, żadnego krytycyzmu wobec tych wszystkich metod, bo wszystko, na wszystko pozwala, daje zielone światło, mówi chodźcie do tych wszystkich uzdrowicielu. Ja w przeciwieństwie do niego posługuję się kryteriami naukowymi, słucham innych autorytetów, ja nie wymyślam tego, co mówię, tylko badam to po prostu, kodyfikuję i ja ostrzegam panią i państwa przed chodzeniem do irydologów i homeopatów, ostrzegam po prostu, bo to wynika z mojej nauki, nie tylko z mojej, bo ja to kodyfikuję, także z doświadczenia naszych egzorcystów, którzy ogłosili także niedawno, jakiś czas temu też zgodnie jakoś zdecydowali, że będą przestrzegać przed homeopatią, aczkolwiek nie mogą tego zakazać, nie mają takich uprawnień, dlatego że z ich praktyki wynika także, że homeopatia może być szkodliwa, prawda? I tutaj oczywiście to jest jakby ten punkt widzenia, który wynika z analizy, prawda? Z analizy teologicznej czy z analizy także naukowej i tutaj w tym momencie mamy pewne kryteria. Dlatego trzeba ostrzegać. Ja w tym momencie ostrzegam przed taką pseudonauką, która jednocześnie w pewnych przypadkach może być kontaktem z medium, co jest dodatkowo niebezpieczne, bo to medium może tutaj przekazać pewne informacje, czy dokonać pewnej inicjacji, czy jakoś tak wpłynąć właśnie duchowo, i to wtedy byłoby już bezpośrednie zagrożenie duchowe.